praktyczna wiedza i specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Słuchasz materiału stworzonego na potrzeby naszego kanału YouTube Praktyczna Strona Treningu TV, gdzie nieustannie tworzymy wartościowe, osadzone w nauce i wyjątkowo praktyczne treści. Wesprzyj projekt i zasubskrybuj nasz kanał.
Dlaczego bolą ścięgna? A jeżeli tematyka ścięgien, to z mojej perspektywy moim gościem osoba, która na ten temat wie w Polsce, no nie boi się zaryzykować najwięcej, a przynajmniej jest jedną z osób, która wie najwięcej w Polsce, Karol Szapel. Cześć Karolu.
Cześć Artur, bardzo dziękuję. Ja o sobie tak nie myślę bynajmniej, ale dziękuję.
O czym to dobrze o tobie świadczy, tak, że zawsze uważasz, czegoś nie wiesz. Natomiast no myślę, że ta opinia, którą wyraziłem na początku, jest nie tylko moją opinią. Dlatego cieszę się, że dzisiaj siedzimy i trochę potraktuję tą rozmowę samolubnie. To znaczy będę ją prowadził tak, ażeby czegoś się od ciebie dowiedzieć. I przy okazji będę, jeżeli będzie taka potrzeba, pewne te kwestie może tłumaczył na bardziej zjadliwe, ale to się okaże. Wiem, że też potrafisz mówić bardzo, bardzo konkretnie i prosto, także spróbujmy. Karolu, o co chodzi z tym bólem ścięgien? Czyli takie może najbardziej ogólne pytanie, bez jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego mogą nas boleć ścięgna?
Pytasz o przyczynę czy o mechanizm tego bólu?
O przyczynę na razie.
O przyczynę.
Tak, na razie o przyczynę tego bólu.
Wydaje nam się, że najczęstszą przyczyną jest to, że przekroczyliśmy, jeżeli mówimy o tym mechanicznych przyczynach, a najczęstsze są mechaniczne, to po prostu zrobiliśmy czegoś za dużo w zbyt krótkim czasie, do czego ta tkanka nie była w stanie się zaadaptować bądź szybko zregenerować. Zareagowała adaptacją taką, jaką mogła, czyli najczęściej trochę obrzękła, tak? Nagromadziły się tam takie, a nie inne substancje w środku. I po prostu to daje nam pewne dolegliwości miejscowe, dolegliwości bólowe, dyskomforty, jakąś sztywność. Więc najczęściej jest to forma przeciążenia szeroko rozumianego, które oczywiście możemy rozbić na wiele różnych opcji, czyli sportowiec, który za szybko zrobił przyrost obciążeń, ten progres.
Intensywności.
Tak, albo częstości. Możemy różnymi tymi parametrami grać, bądź reaktywny trening wprowadził zbyt gwałtownie. Albo możemy wziąć pod uwagę osobę nawet niespecjalnie aktywną fizycznie, która nagle na coś się porwała. Tak, tak, ale wszędzie widzimy ten nagły, skokowy przyrost którejś z komponent obciążenia mechanicznego. I to jest taki bardzo ważny element według mnie.
Cieszę się, że powiedziałeś o tej drugiej stronie, czyli czasami ten load management, nawet jeżeli będzie ok, ale ten drugi gracz, czyli ten potencjał do przebudowy, regeneracji będzie no niestety kulał. Czyli będą tu jakieś problemy, czy chorób współistniejących, czy niedospania, czy jakiegoś nieadekwatnego do danego wyczynu żywienia, no to będzie powodowało, że to ścięgno, nawet jeżeli wydaje nam się, że ten external load, czyli te obciążenia, którymi próbujemy w taki obiektywny sposób zarządzać i to wszystko robimy w zgodzie z zasadami sztuki, to nagle się okazuje, że tam są zaniedbania i szlak trafia, bo ten load management po prostu został podcięty, nogi zostają mu z drugiej strony.
Tak, i myślę, że z tyłu głowy też trzeba mieć jednak tą historię obciążenia tej tkanki, bo na to też nam wskazuje już naprawdę sporo badań, że do tych zmian w ścięgnie, które mogą obniżać ich zdolność czy pojemność adaptacyjną, dochodzi bardzo, bardzo na bardzo długo przed tym, kiedy występują często jakiekolwiek dolegliwości. Więc my pewne zmiany w ścięgnach obserwujemy. Możemy stwierdzić, że one już zachodziły często lata przed tym, kiedy coś w ogóle zaczęło nas pobolewać.
Czy ten stan taki subkliniczny tego problemu
tak,
jest...
Albo akliniczny, ale mimo wszystko pojemność się zmaleje. Nie?
To nawet na wiele, wiele lat wcześniej.
Tak jest.
Wiesz co, jak tak mówisz o takim długim horyzoncie czasowym wstecz, to ja od razu może przytoczę ten wątek, tego, do którego momentu my osiągamy w taki najbardziej wdzięczny sposób ten maksymalny potencjał naszych ścięgien. No, na mój stan wiedzy to gdzieś kończy się w okolicach 17, 18, 19 roku życia.
Pytanie, jak szybko dojrzewamy. Tak. Generalnie kończy się to nie później niż 21 rok życia. Generalnie.
Dokładnie. I to w ogóle tyczy się wielu wszystkich tkanek w naszym aparacie ruchu, gdzie ten potencjał taki maksymalny, on właśnie będzie w okolicach tego 21.
No, jeżeli mówimy o tkance łącznej, tak.
Ale też jeżeli chodzi o to jest kontrowersyjny temat, tego szczytu masy kostnej, to będzie w okolicach może 24 roku. To jest kontrowersyjny temat, bo ta koncepcja została już kilka razy też trochę po tyłku i są już pewne wątpliwości z tym związane. Ale dlaczego o tym mówię? Trochę kiedy myślimy o naszych ścięgnach, myślę, dobrze byłoby o nich sobie pomyśleć właśnie, kiedy jesteśmy dziećmi. Może nie sami my o tym pomyślimy, ale nasi rodzice mogliby pomyśleć, że jednak ta ekspozycja na te obciążenia i zadbanie o to, żeby te ścięgna dostały bodziec, żeby stać się silniejsze, bardziej wytrzymałe, żeby mogły więcej, jest kluczowe.
Jest i z drugiej strony, żeby nie przepalić. Mhm. Wydaje mi się, że żyjemy w tym kontekście w świecie dwóch skrajności. Nie generalizowałbym, że wszyscy, ale dużo. Czyli albo coś przegrzewamy, bo z dziecka, które jest w okresie wzrastania, traktujemy je jak zawodowca i to jest trenowanie jak dorosłej osoby w klubie, która z tego żyje, albo jest tego ekstremalnie za mało, jest z doskoku i po prostu ta tkanka się nie rozwija, nie ulega, to możemy śmiało użyć tego słowa, hipertrofii, takiej jak powinna, żeby nas zabezpieczyć na przyszłość, nie? Więc to są te dwie skrajności, jakby, które się w wieku młodzieńczym pojawiają i są zależne no, i od dzieci, i od rodziców, i od chyba w ogóle okoliczności, czasów, w których żyjemy. Bardzo złożony problem, nie? Ale tak, zaznaczyłbym te obydwie. Czy jedno za mało, a jedno za dużo.
Tak, ja mogę jeszcze tylko dopowiedzieć, że faktycznie, jeżeli byśmy sobie pomyśleli, kiedy z takim młodym sportowcem, młodym to jest słowo względne, można wejść w takie obciążenia jak osoby dorosłej, to przyjmuje się, że takim wyznacznikiem, no trochę umownym, tego jest fakt osiągnięcia dojrzałości spojenia łonowego, które najpóźniej będzie ulegało tej dojrzałości i właśnie to osiągnięcie tej maturacji no, jest takim predyktorem tego, że możemy, okej, z tą osobą możemy wchodzić w taki load management jak osoby dorosłej, bo ona jest już szkieletowo rozwinięta na tyle, że powinno to lepiej tolerować
ale
te obciążenia.
Ale to są okolice chyba właśnie 18 roku życia z tego, co ja się...
No 21 nawet, to jest właśnie bardzo różnie, bo to jest od 18 do 25 roku życia, czyli dosyć szeroki przedział. Tak, to też mnie trochę zaskoczyło, przyjmujesz
tempo dorastania, po prostu tempo dojrzewania.
Tak. No dobra, czyli mamy tu jakiś potencjał, który wartałoby pielęgnować i potem odcinać trochę kupony przez resztę tego życia. To teraz powiedzieliśmy o przyczynach, ty powiedziałeś, a mechanizmy?
Bardzo ciekawe, bo możemy, znaczy generalnie postrzega się to tak, że przeciążyliśmy ścięgno mechanicznie, tam doszło do mikrourazów i to mamy akumulację mikrourazów w wyniku tego obrzęk i tak dalej. Jest to jedna z potencjalnych przyczyn, potencjalnych. Natomiast zaznaczyłbym, że w zdrowym ścięgnie dość ciężko o uraz kolagenowy. Generalnie uszkodzenie kolagenu jest bardzo trudne, jeżeli nie jest on uszkodzony, jakby nie jest zmieniony strukturalnie. Więc raczej to, co my widzimy w kontekście mechanicznym, to jest takie coś, że my w momencie, kiedy mechanicznie obciążamy to ścięgno, ona zmienia swoje chwilowo, zmienia swój profil biochemiczny, próbuję to jakoś tak uprościć, wychwialiśmy jednocześnie zawsze zachodzące zmiany anaboliczne i kataboliczne i my nie wiemy po dziś dzień do końca, znamy jakby grupy czynników, ale nie wiemy co, kiedy, jak, nawet nie wiadomo do końca jak to badać, że wychwialiśmy na zbyt długo to nazwijmy to równowagą, bo to nie statyczne, tak? Chodzi o zachodzenie jakichś równomierne procesów anabolicznych, katabolicznych do siebie. I to ścięgno jest takie trochę podjadane, ono słabnie, a my, ponieważ ścięgna potrzebują więcej czasu, jeżeli się je tak zostaną wychwiane w którąś stronę, a my najczęściej nie dajemy sobie tego czasu. Więc znowu dorzucamy do pieca. Czyli to jest trochę na takiej zasadzie, że jak, nie wiem, mamy kawałek plastiku i wyginamy ten plastik, to jak wyginamy go nawet dość sporo, ale nie robimy tego zbyt szybko, tak? Czyli dajmy na to, nie powtarzamy tego zbyt szybko, to białe coś, co tam powstaje, nie zachodzi tak szybko. A możemy wyginać w tym samym zakresie, ale szybciej i to białe powstaje szybciej. Nie? I to cały myk polega na tym, żeby to robić wolniej, żeby dawać czas na odprężenie. Tak, to jest oczywiście przenośnia, tak? Wydaje mi się, że nie dajemy sobie tego czasu. Kiedy dochodzi już do takich mocniejszych obciążeń, nie dajemy sobie tego czasu. Te pierwsze sygnały są po prostu olewane. Tak? O, pobolało. No, tkanka mięśniowa w większości, jak poboleje nawet przy potężniejszych, nawet urazach, uszkodzeniach, to umówmy się, ale ono u zdrowej osoby 6 tygodni to już jest całkiem nieźle. Nie? A w przypadku ścięgien czasami te 6 tygodni nawet jest bardzo mało. Nie? I tu bo chciałbym uczulać wszystkie osoby, które mają do czynienia ze sportem, zarządzają tym sportem, trenerów, fizjoterapeutów, lekarzy. Zwróćmy uwagę na to zoptymalizowanie, bo to nie chodzi o całkowite odciążanie, czasami też, o tym możemy pogadać, ale to niemodne w dobie obciążania i progresywnego wszystkiego, ale zoptymalizowanie na dłuższy okres, bo to później się mści, a statystyki są nieubłagane, naprawdę mnóstwo, to jest no poniżej 50, ale to czasami się dochodzi do 50% sportowców, kończy kariery ze względu na entezopatię, tendinopatię. I to jest smutne, bo można było temu zapobiegać po prostu. Więc mechanizmy, więc to jest gra mechanicznych czynników, czynników biochemicznych i tak, o których już wspomniałeś, czyli kwestie metaboliczne, zaburzeń metabolicznych, chorób metabolicznych, zaburzeń chorób hormonalnych, zaburzeń autoagresywnych, no i reaktywnych, czyli najczęściej mówimy o poinfekcyjnych, tak?
Jeszcze mam takie pytanie o te czynniki genetyczne. No bo to, że one zawsze są i są tutaj jakimś graczem, czasami mniej bądź bardziej istotnym, ale one są. Na ile właśnie istotnym graczem są w tendinopatii?
Chyba bardzo nie mamy dość dokładnych informacji na ten temat. Ja się ich nie doszukałem, ale to będzie bardzo podobne jak przy wszelkich innych zaburzeniach łącznotkankowych. Czyli jeżeli mamy zaburzenia proporcji na przykład elastyny w obrębie ścięgien albo mamy uogólnioną wiotkość, to to też będzie wpływało na ten parametr elastyczności ścięgna. I w momencie, kiedy to się połączy jeszcze z morfologią, czyli ktoś ma na przykład te ścięgna dłuższe po prostu, jak Achilles. Achilles naprawdę może mieć... Achilles właściwie 2 centymetry i 8 centymetrów, nie? No to są przepaści. Więc jak ktoś ma jeszcze długie to ścięgno, to nie za dobrze, nie?
Znaczy, to zależy z pewnej, znowu, kontekst.
Dla performance'u super.
Właśnie, o tym mówię.
Ale dla możliwości jakby tego, co tam się może dziać, jak przegniemy po prostu tą pałę, no to może być słabo.
Właśnie, czyli znowu, to jest trochę...
Tak, coś za coś.
To jest trochę... talent, zbawienie, a z drugiej strony, no, takie pokaranie trochę.
Tak. Tak, dokładnie.
Wszystko
dokładnie
z kontekstu. Tak. No dobra, to jeszcze może przejdźmy do tego. Wiesz, to może taki temat, który swojego czasu był kontrowersyjny, teraz mniej. Ja nawet swojego czasu napisałem pewne sprostowanie, jak rozmawiałem z Adamem Michońskim, bo padło tam takie w naszej rozmowie sformułowanie ze strony Adama, że tam jest mała rola tego stanu zapalnego w kontekście tego procesu tendinopatycznego i w kontekście tego bólu. No, co to nie do końca jest prawdą, bo im więcej...
Ja się
temat,
z tym nie zgodzę.
No właśnie, więc ja też to potem sprostowałem, zresztą to nie zdeprecjonowało całkowicie tego, tylko po prostu myślę, nie dało odpowiedniego wymiaru tej informacji i dlatego ja to sprostowałem, no ale ten temat wolałbym jeszcze raz z tobą w takim razie omówić, czyli na ile stan zapalny jest istotnym graczem w procesie tworzenia się tendinopatii?
W pewnych ma bardzo duży i jest wręcz czynnikiem głównym, wtedy w pełni uprawnione jest używanie końcówek ITIS i mamy takie przypadki. Mamy takie przypadki, w których on zapoczątkowuje, ale później nie jest głównym graczem. I mamy takie przypadki, w których w naszym rozumieniu stan zapalny w naszym rozumieniu mógłby rzeczywiście, można by było powiedzieć, nie występuje. Cały myk polega na tym, że określenie stan zapalny jest określeniem parasolowym. I my go rozumiemy zazwyczaj w wydaniu takim bardzo ostrym i wyraźnym odpowiedzi komórkowej i odpowiedzi naczyniowej. A to, co wiemy
czerwone
w tej chwili... Tak. Czerwone ciekłe, obrzęknięte, zaburzona funkcja, tak.
To jest stan zapalny.
Nie zawsze to tak wygląda. Nie każdy stan zapalny w ten sposób wygląda. I oczywiście te przebiegi ostre, tak, ale my mamy coś takiego jak chronic low-grade inflammation.
Na przykład w otyłości.
Na przykład, bo nam krąży mnóstwo cytokin i my mamy podatności po prostu do tych stanów zapalnych.
Na ścięgnie, to jest też rzeź.
Oczywiście, że tak. No to jest jeden z głównych powodów, tak? No, to zwalamy na wagę, ona robi różnicę, ale myślę, że większą różnicę robi ta ilość cytokin.
To czasami, zobacz, czasami my nawet jako specjaliści potrafimy wpaść w błędne przekonania, bo sam na przykład ty powiedziałeś o ciekawym scenariuszu, czyli może być ten proces przeciążenia ścięgna związany z tym, że wytrenowany sportowiec zrobił za dużo, ale to może być ktoś z nieaktywnej części generalnej populacji wziął się za coś. No i teraz ta sytuacja może być faktycznie związana z tym, że tutaj ten load management zawiódł i po prostu wskoczył w jakiś sport bardzo dynamicznie, intensywnie, na zbyt duże objętości, ale z drugiej strony to mogło być nawet dosyć bezpieczne, wydawałoby się, wejście, ale był
obarczony... inne czynniki modulujące.
Na przykład była ta otyłość, zaczął uprawiać jakiś jogging po parku, on był nawet, wydawałoby się, rozsądny.
Cielapanko takie. a i tak było dla tej osoby za dużo, bo przelało po prostu tą zdolność do adaptacji po prostu w takim, a nie innym wydaniu, nie?
I też, i tu jest znowu taki trochę problem, że czasami to jest shit happens, bo my nawet możemy poczynić, bo teraz zobacz, mamy ten case, konkretny case, mamy tą osobę z otyłością, tak? No, u której wprowadzenie aktywności, w tym jakiś spacerów na pewno, może tego lekkiego joggingu jest polecane. I teraz zdroworozsądkowo mówimy, okej, okay, po jakichś spacerach wprowadź marszobiegi, a potem spróbuj przebiec tam kilometr, półtorej, nie? Takiego właśnie człopania. I w takiej narracji nie ma czego złego, tak? O ile ta osoba ma tam, wiem, plus 20 kilogramów, tak?
Znaczy problem, mój problem właśnie, ja bym to trochę zmodyfikował, bo akurat bieganie, w ogóle bieg, od biegu do sprintu, czyli...
Biegnie jedno ma imię.
Tak, tylko nie ma podwójnych podporów, o tak to nazwę, tak? Fazy podwójnego podporu, no to tam jak popatrzymy, na jakie obciążenia idą przez tego Achillesa, to tam się robi konkretnie.
Spacer, dwutrzykrotność, biegi w zależności od prędkości, nawet
od
do średnio...
4,5 w górę, tak, nie? Więc sprinty wchodzimy w 9 i wyżej. I to mówimy o uśrednionych, a jeszcze RFD.
Jogging czterokrotność.
Tak, ale to są wolne, to jest, mówimy o wolnym bieganiu.
Tak czy siak. Człapanie, trójeczka, trzykrotność masy ciała na chwilę.
No tak, i teraz to jest jedno, bo to jest uśrednione, to są average, tak, bo piki są wyższe.
Poza
ale
uproszczone badania biomechaniczne, nie?
Ale weźmy jeszcze pod uwagę drugą rzecz, jakie mamy tam RFD przy tym. A one są znaczne, czyli można na przykład szybko marszować, nawet marszować szybciej niż jogging, ale RFD będzie nieporównywalnie większe przy joggingu niż przy marszu ze względu na pojedynczą fazę podporu. Ale mniejsza z tym. Chodzi mi o to, że to może być za dużo i chciałem sprostować tą kwestię z bieganiem, nie? Ja bym wolał, żeby osoby, które się nie ruszały, tak? Zaczęło od rzeczy, w których te impakty jednak są mniejsze i dozowane w znacznie wolniejszy sposób. Tak? Czyli różnego rodzaju rowery, gdzie nie mamy po prostu szybkich przyrostów nagle, gdzie można się naprawdę zmęczyć, można się naprawdę zdyszeć, tak? Szczerze wolałbym, cudzysłowie, nie chciałbym też generalizować, wolałbym rower i na tym rowerze pojeździć, bo tam nie ma impaktu takiego. Tak? Tylko jest ten cykliczny ruch, tak? Jest kadencyjny.
Ja myślę, że taki scenariusz, o którym ty mówisz, on też będzie zasadny chociażby z perspektywy tej, że jeżeli taka osoba wprowadzi sobie tą aktywność, która ma ją przygotować do tego biegania, ale dodatkowo też siłą rzeczy poprawia jej zdrowie metaboliczne, mówimy tu o pacjencie z otyłością, zrzuci kilka kilogramów, to nagle się okaże, że to ścięgno po prostu będzie znosiło więcej, nie tylko z uwagi na ten load management.
To miałem na myśli de facto. Tak, to właśnie miałem na myśli.
Bo z perspektywy samego load managementu, no to jest zdroworozsądkowe. Marszobiegi i potem przechodzenie do joggingu i tak dalej. No to jest bardzo specyficzne, progresywne obciążenie. Natomiast faktycznie na początku może dobrym rozwiązaniem będzie po prostu do tych marszy wrzucić pedałowanie na rowerku, żeby zrzucić kilka kilogramów.
Znaczy, nie jestem aż tak biegły w tych rzeczach akurat, ale wiesz, jest dużą różnicą to, że na przykład ktoś jeszcze w liceum sobie coś trenował i później teraz ma lat 40 i już nie trenował przez czas studiów i tak dalej, teraz wraca, a jest różnica, że nigdy nic nie robił, ma lat 40 i zaczyna coś robić. Moim zdaniem to są duże różnice. Tym bardziej, jak popatrzymy na to, że my się kształtujemy, ten aparat łącznotkankowy się kształtuje za młodo. Więc ta osoba nie była przygotowana, tak? I to gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć. No niestety, czym jajko za młodu, no. Tak, no, smutna prawda.
To przesłanie do rodziców. No bo tak, to, tak. Wiesz, dziecko ma tak. Tu względnie mały wpływ na to. Tak. Czyli te nawyki, zachowania...
Tym stanem zapalnym jeszcze, bo tak czuję, że urwałem to. Więc są przypadki, w których ewidentnie mamy tą odpowiedź czystą, taką z definicji, reaktywną odpowiedź zapalną. I to po prostu widać i w przepływach, i w odpowiedzi, i w ociepleniu, bo to jak się tam sprawdzi temperaturę, to ona jest... Czyli mamy tą prawdziwą, to prawdziwe ITIS.
Dobra,
nie?
Przepływy. My rozumiemy, wielu słuchaczy
przepływy.
Rozumie.
Przepraszam. Czyli widzimy, że nawet w spoczynku, bez wysiłku, bo to o to chodzi, bo po wysiłku każdy z nas będzie miał jakby więcej krwi będzie przepływało przez tkankę. Po prostu. Bo jest zapotrzebowanie zwiększone. Natomiast i po wysiłku też. Jak zaprzestanie, to ten przepływ, który obrazujemy w ultrasonografii zazwyczaj, jest zwiększony. Nawet u zdrowej osoby. Tak? Dlatego tak ważne jest, jak idziemy gdzieś na badanie ultrasonograficzne, żeby nie przyjść z joggingu albo z jakiegoś wysiłku, bo one będą zwiększone. I można i niektórzy, jak nie zapytają o to, a większości nie pytają, to można błędne wnioski wyciągać. Nie? Natomiast są przypadki, w których to się wyciszyło, na szczęście, ale się zawiesiło. I teraz to, co my, jakby myślę, że nauka idzie w tym kierunku, próbuje to znaleźć, dlaczego to się przywiesza. Bo generalnie stan zapalny polega na tym, że mamy tą odpowiedź ostrą, typ pierwszy, tak? Po czym później ten stan zapalny zamienia się w typ drugi, w którym musi dojść do rezolucji, tak? I mówi się o czynnikach prorezolucyjnych. Więc możemy mówić albo o tym, że ciągle coś go drażni, albo z jakichś powodów nie mamy czynników prorezolucyjnych, które rozwiążą ten stan zapalny. My tu raczkujemy, Artur, nie? Nie mamy zbyt wiele... Znaczy, mamy takie bardzo mechanistyczne, typu z menzurki i jakieś płytki informacje, ale w kontekście samego ścięgna my tu no, raczkujemy, tak? To jesteśmy na etapie zgody. Ale myślę, że to jest ten kierunek, bo te choroby mają strasznie różne przebiegi. Strasznie różne, nie? Ja uwielbiam to powiedzenie, że tendinopatia jest dość podobnym obrazem klinicznym bardzo wielu różnych chorób i problemów, nie?
Podoba mi się to zdanie?
Tak, tak, no bo jak popatrzymy, no to wymieniliśmy metaboliczne, wymieniliśmy zapalne, to jest marker chorób zapalnych, nie?
Myślę, że też dobrym zobrazowaniem tego problemu jest fakt, że my, pracując z tendinopatiami, będziemy pracowali z bardzo heterogeniczną grupą pacjentów.
Od super nieaktywnych po olimpijczyków, nie? Dokładnie. Więc tak, to też nie jest wyselekcjonowane.
I to trochę pokazuje, że to, o czym ty mówisz, w takiej skali już typowo dotyczącej ścięgna, my to widzimy po prostu, że różni ludzie przychodzą do nas z tym problemem.
Tak, i ich potrzeby i przyczyny, potrzeby i to, jak będzie przebiegał proces dochodzenia do siebie, będzie bardzo różny. I my mamy bardzo duże problemy, żeby przewidywać, jak to będzie przebiegało. Nie? Więc jedyne, co nam pozostaje, to może jeszcze o tym porozmawiamy, to jest w jakiś sposób modulowanie, dawanie bodźców, pewnych zmian, obserwowanie reakcji i dostosowywanie się na bieżąco.
To zrobiło się ciekawie i teraz ja, żeby trochę nadać pewnego kontrastu, tak kierując informacje do specjalistów i czasami osób aktywnych, które problemy gdzieś się mierzyły, no i my to czasami potrafimy jeszcze po dziś dzień sprowadzić do tego, żeby użyć na to jakiegoś protokołu konkretnego, na przykład Alfredsona. I próbujemy ten problem, który teraz zajawiliśmy, rozwiązać jednym protokołem od nazwiska jakiegoś specjalisty, czy Alfredsona, Silberna, Gelbeyera, Stanisza i tak dalej, nie?
Carvin i tak dalej. Oczywiście. Wiesz, to były lata 90., nie? 80., 90. To były początki takich intensywnych badań nad protokołami. Jakby ktoś to gdzieś zaczerpnął. Ja nie studiowałem, dlaczego to się przerodziło w tak modną rzecz, tak? Ale niespecjalnie mnie to interesuje po prostu, dlaczego się coś zrobiło modne, tak? Ale prawdopodobnie, podejrzewam, będąc też instruktorem, jakby nauczycielem, że to było proste. Czyli to nie wymaga zastanowienia, to nie wymaga jakiegoś pobadania pacjenta, sprawdzenia jego właśnie reaktywności na bodźce. Jakby nie trzeba specjalnie myśleć. Wdrażasz protokół, jedziesz protokołem. Szczerze, jakby to jest pytanie oczywiście, jakie się ma pacjentów. Niektórzy pacjenci reagują na ten protokół. Super. Ale no nie można wziąć babci i chłopa takiego jak ty i powiedzieć, że protokół Alfredsona będzie dla jego Achillesa w tym przypadku zdziałał tak samo. Bo u babci może się skończyć mega z nasileniem dolegliwości, a u ciebie nie wyprowadzi cię do etapu, na który chcesz być.
Homeopatia.
Tak. Chociaż też trzeba przyznać, że to jest co prawda testowane w każdym, tylko trochę inne jakby inne modele badań, ale i w stożku, i w GTPS-ach, czyli jakby w problemach ścięgien pośladkowych, i w więzadle własnorzepki, i w Achillesie, można powiedzieć, że część populacji reaguje dobrze też na trening długofalowy, ale o niskich bądź bardzo średnich obciążeniach. Czyli też, żebyśmy nie ulegali tej pokusie, że to trzeba klepać jakieś niesamowite ciężary, nie? Że nie każdy tego potrzebuje.
Tak, ja zgodzę się znowu, że kwestia jest tutaj, też problem jest wielowątkowy, ale chciałbym też uczulić na coś, co ja obserwuję często w pracy. I to nie jest zaprzeczeniem tego, co powiedziałeś, tylko raczej pokazaniem trochę innej perspektywy. Przychodzi sportowiec do gabinetu fizjoterapeuty, no i raportuje, że ma problem, niech będzie z tą tendinopatią Achillesa, o której już sobie mówiliśmy. No i w wywiadzie mówi, ok, kiedy pana boli, nie? No jak tam uprawiam, nie wiem, siatkówkę, czy ten sport, z którego on przychodzi, no pytanie, jak chodzi pan, no nie, nie boli mnie, tak? Czyli już idąc, nawet wracając do tego, co powiedzieliśmy, jeżeli w czasie chodu go nie boli, a tam są mniej więcej te obciążenia 2-3-krotności masy ciała, to wiemy, że to jest tolerowane, tak? Jeżeli chcemy coś w tym majstrować, to byłoby trochę może bezzasadne robić mniej, no bo i tak oznaczałoby, że życie go bardziej rehabilituje, nie? Więc mamy jakieś ramy, co on toleruje, co to ścięgno znosi, nie? Możemy to próbować doprecyzować, czyli ile chodzi dziennie, tak? No bo są też sportowcy, którzy no, siedzą przed komputerem.
Samochód, praca.
Więc to, że toleruje tyle, to nie znaczy, że będzie tolerował więcej, więc znowu kwestia takich niuansów czasami się pojawia, a to się dzieje. Jak mają to monitory aktywności, to sprawa się trochę wyjaśnia, bo pokaż pan zegarek i nagle się okazuje, ile tych kroków dziennie tam natrzaskał. No i czasami się zaczyna z taką osobą robienie właśnie tego, co powiedziałem wcześniej, homeopatii też ruchowej. Czyli robimy rzeczy mniej intensywne, czasami na jeszcze, zazwyczaj na nieporównanie mniejszej objętości, aniżeli aktywność jego spontaniczna na co dzień, czyli po prostu przemieszczanie się chodem.
Tak.
Czyli my trochę tracimy jego czas i pieniądze.
Tak.
Okej, to tylko chciałem tą drugą perspektywę.
My to jakby, ja to oczywiście zaczerpnąłem z literatury, ale my w zespole jakby posługujemy się określeniem pojemności na obciążenie. Nie jest to nic nowego, to w literaturze występuje.
Capacity.
Dokładnie tak. I teraz pytanie, na jakie obciążenie? Czyli to, co mogę powiedzieć, zauważam jakby tak w swojej praktyce, to to, że są ścięgna, które są reaktywne na intensywność, czyli wielkość siły występującej. Jeżeli ona jest niska, to jest pozamiatany każdy inny czynnik. Czyli ona, to jest takie wiodące. Natomiast są takie stany, które to intensywność to niewiele. To znaczy my możemy zrobić taki, nazwę to mid-tight pull, ale z hill rise'a na maksa, albo nawet supramaksymalnie, że go zmusimy do ekscentrycznej pracy i nic specjalnie się nie dzieje. Ale w momencie, kiedy pojawia się jakaś cykliczność, bądź na przykład objętość, to się pojawia problem. I my wtedy mówimy o tej reaktywności, czy braku pojemności na objętość czegoś. Kolejnym, ostatnim aspektem, który najrzadziej się udaje zaopatrzyć, bo ludzie często chcą już skończyć, bo to jest jakiś proces i tak dalej, nie dotrwają, tak? To jest gęstość albo częstość. Tak? Czyli jak często możemy poddawać tej intensywności i objętości, nie? No i jest jeszcze jedna grupa, która reaguje, to jest pomiędzy jakby, jakby takim charakter intensywności, czyli to jest ta reaktywność obciążeń. Czyli mogą przynieść duże obciążenia, naprawdę hardcore, powoli, jeżeli to jest powoli i tak dalej, jest hardcore, ale tylko pojawia się jakiś element reaktywności, czyli szybkich przyrostów siły, tam momentu obrotowego, zwijmy, to pojawia się podrażnienie. Nie? Że tego nie toleruję. Nie? I to jest istotne według mnie, bo to będzie nam definiowało to, gdzie my będziemy chcieli wprowadzić główną interwencję, tak? I w optymalizacji, bo ja bym bardzo chciał używać właśnie tego słowa, nie że w progresji, tak? Bo czasami optymalizacja jest totalna regresja, tak? Mogę podać parę przykładów ciekawych, nie? Obrazoburczych bym powiedział nawet.
Teraz przy twojej odpowiedzi już trzy pytania mi się nasunęły, próbuję je spamiętać. Pierwsza rzecz, taka ciekawiąca mnie, czy jest jakaś korelacja pomiędzy tym, co właśnie to ścięgno toleruje, a czego nie toleruje, intensywność, objętość, reaktywność, te rzeczy, o których mówiłeś, a tym, o czym mówiłeś wcześniej, czyli tym, czy taki Achilles ma 2 centymetry, czy 8 centymetrów?
Dobre pytanie. No dwa to chodzi ci o długość.
Długość, no to co powiedziałeś,
o długość.
Tak.
Nie mam takiej obserwacji.
Nie, czy jakby, czy inaczej, aspekty morfologiczne?
Za mało mam tego, za mało miałem tych osób, które miałyby te 8, miałyby tak bardzo dużo.
Bardziej czy w ogóle w literaturze występuje jakaś tam zależność tego, czy...
Nie znalazłem, ja się nie spotkałem.
Dobra.
Ja się nie spotkałem. Spotkałem się z tym, że czym dłuższy Achilles, tym jest ciężej i większa podatność na podrażnienie go, na przeciążenie, tak to nazwijmy, tak? Albo wystąpienie tendinopatii. Nie? Natomiast nie zauważyłem, żeby to grało w tej lidze, nie spotkałem się z tym.
Dobra. I teraz temat, który też zacząłeś już trochę ciągnąć, optimal loading, nie? Czyli ja też, ja zawsze zadaję, może nie zawsze, ale bardzo często na swoich szkoleniach podkreślam taką jedną rzecz, że wielokrotnie właśnie w takiej opinii publicznej, w rozmowach specjalistów, w przestrzeni, gdzieś występują różne pojęcia i używamy progressive overload, optimal loading i tak dalej. Mówię akurat o tych związanych z kinezoterapią bardziej. I trochę wydaje nam się, że wiemy, co to jest, i że wszyscy mówimy o tym samym, A w praktyce obserwuję, że my rozumiemy to w zupełnie różny sposób i z jednej strony to wydaje się być oczywiste, bo my nie mamy pewnej wspólnej, przyjętej, ogólnej definicji chociażby tego optimal loading, natomiast dobrze by było właśnie, kiedy wprowadzamy jakieś pojęcie, zaczynamy o czymś mówić, trochę to zdefiniować. I pomimo, że nie ma tej definicji, ja zadaję tobie pytanie, Karol, jak ty byś zdefiniował ten optimal loading? Trochę tak zaskoczenia cię, bach.
Znaczy, mogę to, potrzebuję kontekstu. Czyli jeżeli mamy kontekst ścięgien, i mogę się zamknąć do kontekstu ścięgien, to już mi daje jedną jakąś ścianę, dzięki której mogę to zrobić, a drugie, to uważam, że to trzeba zawsze też odnieść do danej jednostki, wbrew pozorom. Bo numer jeden, do ścięgien. Dla mnie optimal loading to jest podtrzymanie obciążeń mechanicznych na poziomie, podtrzymanie bądź wprowadzenie bądź zredukowanie. Mam na myśli występowanie obciążeń mechanicznych, które nie prowadzą do pogarszania się klinicznego stanu pacjenta. Kropka. Jakbym miał to najkrócej określić, to jest tak. Czyli optimal loadingiem dla pani, którą, nie wiem, dajmy na to, widziałem 2 tygodnie temu, tak, u której nie może wykonać wznosu na palce w ogóle obu nóż, tak, a ma jednostronny problem, przejście do sklepu jest problemem i nasila dolegliwości, to ta pani przeze mnie będzie włożona w walkera i dostanie kulę. I to jest optimal loading.
Bo jak regresować chód, nie?
Więc właśnie. To samo będzie na przykład do rozcięgien. Ja specjalnie podaję przypadki, przykłady, w sensie lokalizacje, bo mówię, to jest kontekst.
Oczywiście.
Nie? To jest, wszystko zależy. Czyli jak my chcemy odciąć, jeżeli boli stanie, tak, 5-minutowe, w rozcięgnie, nieważne tam, na przyczepie, mit, nieistotne, tak, to jak ty chcesz odciążyć rozcięgno? Musisz przestać stawać na tą nogę. Tak to wygląda, nie?
Jak z złamaniem zmęczeniowym.
No tak, no to musisz to odciążyć, nie? A tutaj jak się mówi typu usztywnić? No znachor, co on wymyśla, co to za bzdura jest, nie? I wiem, że część osób, które mnie teraz usłyszy i to usłyszy, będzie zszokowana, tak? A z drugiej strony możliwie szybko wprowadzać obciążenia, bo wiemy, że one są ważnym czynnikiem, ważnym składnikiem tej zupy, żeby nie doprowadzić do nadmiernego takiego roztrenowania tej tkanki, tak to nazwę, powiedzmy, bardziej frywolnie.
Czy
nie?
Możemy użyć sformułowania nasilenia procesów bardziej katabolicznych?
Tak, bo to o to chodzi. O to chodzi po prostu. Znowu nam wtedy spada ta pojemność na obciążanie, tak? Więc z jednej strony wyciszamy ten stan, ale z drugiej strony ta pojemność też spada. Więc później wprowadzanie jej z powrotem będzie trwało nieco dłużej, no ale coś za coś.
Ja nie pamiętam przy okazji przeglądania czego, ale to chyba jest nawet w podręczniku, który wydała klinika Aspetar pod redakcją Roalda Bara w kontekście zarządzania kontuzjami w sportach olimpijskich. Taka 500-stronicowa publikacja, bardzo upraszczająca
tematy. Widziałem, nie zajrzałem jeszcze.
No, ona jest prosta i praktyczna. I tam znajduje się też wiele różnych rycin, które nie do końca mają podane źródła. I jedna mnie ciekawiła, która była właśnie związana ze ścięgnami. I ona obrazowała mniej więcej problem tak, że unieruchomienie ścięgna na 3 tygodnie zmniejszyło tolerancję na przyjmowanie obciążeń mechanicznych tego ścięgna. To było takie bardzo ogólne pojęcie. O 40%. I ta krzywa powrotu tego ścięgna do stanu wyjściowego nie trwała 3 tygodnie, tylko tam było bodajże 5-6 tygodni, dwukrotność tego czasu. Ja znalazłem źródło tej pracy.
To na zwierzaczkach prawdopodobnie było robione.
No, w ogóle modele matematyczne i tak dalej.
Aha, okay.
Tam jeszcze były, to już mówię jakby źródło, że to było takie, mnie to zaciekawiło. Ale czy to ma jakieś większe poparcie, aniżeli to, o czym w tej chwili powiedziałem, czy to jakby obserwujesz to zjawisko, że takie... Czy chcemy bardzo krótko unieruchamiać? O, może w ten sposób.
Znaczy chcemy, bo chcemy unieruchamiać jak najkrócej, żeby właśnie nie doprowadzać do takich stanów. Bo to widać też z pacjentów. Niektórzy sami się zdeloadowali, tylko niewystarczająco, tak? Albo sami obniżyli na przykład w sporcie, także nic, więc jest duży deload, ale to chodzenie, obciążenie nadal było. Czyli to już było doprowadzone do takiej ściany, że nawet to chodzenie już było problemem. Więc oni się nie zdeloadowali w pełni. Tak czy siak obserwuje się to, że później wprowadzanie obciążeń trwa dłużej. Trzeba zaczynać od znacznie delikatniejszych rzeczy, stonowanych, niezbyt rozprowadzonych po zakresie. No wszędzie trzeba być ostrożniejszym po prostu wtedy, tak? I wolniej to idzie. To obserwuję, to mogę powiedzieć. Nie jako reguła. Niektórzy lecą super, więc nie robiłbym z tego reguły, ale na pewno zrobiłbym z tego taktykę. Nie śpiesz się po czymś takim. Czyli jeżeli był mocny deload, to nie wychodź z założenia, że to jest tak jak u osoby, która w miarę funkcjonowała. Musimy to zrobić wolniej. Z zasady. I stestować, jak jest, okej. Okay. Możemy powolutku sobie przyspieszać nawet ten progres, tak? 5%, 10%, 15%. Oczywiście ja teraz to ujmuję jako przenośnia, nie? Że możemy przyspieszać, ale przyspieszać powoli. Po prostu.
Okej. Okay. Ja teraz, Karol, powiem ci taką definicję, którą ja sobie próbowałem skleić, optimal loading. I też chętnie usłyszę twój komentarz, bo też zastanawiałem się, zresztą zwróć uwagę, jak rozmawialiśmy o tej tendinopatii, że z jednej strony mówiliśmy o lokalnym problemie, a z drugiej strony trochę powiedzieliśmy o globalnych często problemach, chorobach współistniejących i w ogóle jakichś rzeczach wokół tego. I czasami w ogóle o niskiej sprawności aparatu ruchu i wejście w aktywność, ta otyłość i tak dalej. Ja sobie skleiłem coś takiego, że optimal loading to lokalne i globalne dociążenie aparatu ruchu, wyjściowo intensywne, z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń danego pacjenta, zmierzające do rozwiązania, do realizacji kontekstu jego potrzeb. I teraz dopełnię to komentarzem. Lokalne i globalne, czyli lokalne, na przykład ścięgna Achillesa, globalne, na przykład całej kończyny, żeby poprawić jej mechanika, żeby ta tolerancja, rozkład tych sił w tym aparacie ruchu był może bardziej optymalny. Globalny również w kontekście, że wrzucenie w przypadku leczenia pacjenta z tendinopatią, z otyłością, rowerka, na którym sobie będzie pedałował, jest tym globalnym dociążeniem aparatu ruchu z korzyścią dla zdrowia jego metabolicznego. Wyjściowo intensywne, czyli określając właśnie, co jest tolerowane, co nie, ale to, co też powiedziałeś, z poszanowaniem jego możliwości ograniczeń. Czyli tym ograniczeniem może być tolerancja bólu, to, że to się na przykład tam zapala i tak dalej.
Tak, to mamy kilka różnych czynników, tak, które można się posiłkować.
I docelowo uwzględniające kontekst jego funkcjonalnych potrzeb. I to
bardzo ładna.
Tak.
Moja była prostacka. Moja była prostacka i bardzo ograniczona stricte jakby dość w kontekstu ścięgna. Natomiast totalnie się zgodzę z tym, że szczególnie u osób o niskiej aktywności fizycznej warto jest wprowadzić, nawet jak wprowadzamy takiego walkera, to wprowadzić inną aktywność, chociażby o charakterze wytrzymałościowym, żeby zwiększyć próg regeneracyjny, podnieść efektywność regeneracyjną. Więc tak, tu się podpisuje, w ogóle piękna definicja, podpisuje się okay, pod nią. Super. Tak?
Ja trochę tak tendencyjnie się pytam, bo właśnie są specjaliści tacy jak ty i lubię gdzieś konfrontować takie pewne założenia właśnie w kontekście jakiejś próby ujednoliconej komunikacji, nie? Takiego myślenia o jakiejś tam problematyce.
To optymalne musi być do czegoś.
Tak.
Bo to bez kontekstu to nie istnieje.
Dlatego uwzględnia tu kontekst, uwzględnia jakąś intensywność, uwzględnia lokalne, globalne działania, ograniczenia, więc wydaje mi się ona być taka w miarę sensowna. Okej. Okay. I teraz jeszcze jedna rzecz. Powiedziałeś, że może wracając do tego, nawet jeżeli mówimy o tym, tak parasolowo, o tym zjawisku mechanotransdukcji, które gdzieś tam ma się kotłować, to jest takim parasolowym pojęciem jak krążenie czy oddychanie, które de facto też istnieje tak jak one i nie może się wyłączyć, tak? To żeby komuś zobrazować skalę istotności tego zjawiska, to wystarczy pokazać komuś przykład, jak ma unieruchomioną kończynę albo co się dzieje z aparatem ruchu, z tkankami, jak ktoś jest pacjentem leżącym, nie? To atrofia tego jest ogromna.
Znaczy ginie w oczach.
Tak. I pamiętajmy, że ta mechanotransdukcja, ona wymaga tego, znaczy najlepiej działa wtedy, kiedy mamy lokalne to obciążenie, kiedy ta mechanoterapia jest lokalna, ale również kiedy te pewne składowe tej mechanotransdukcji będą zachodziły nawet kiedy obciążamy oddalone od danego miejsca regiony, tak? Czyli jeżeli interesuje nas, żeby poprawiać jakiś dobrostan tego ścięgna, no to okej, możemy obciążać podudzie, ale jak będziemy robili hamstringi czwórkę, to nie będzie bez znaczenia. Oczywiście istotność tego spadnie, ale również jest to działaniem jak najbardziej zasadnym.
Tak, tylko to wtedy ja tego nie postrzegam w kontekście mechanotransdukcji, tylko raczej takich zjawisk szeroko rozumianych chemicznych. Czyli to, że pracujemy, no to chociażby miokiny, które będą sobie krążyły, tak? Jest kwestia hormonalna, metaboliczna, związana z taką pracą, się zmienia. Czyli jednak ścięgno ma to do siebie i je trzeba poddać obciążeniu. Czyli my tam mamy mało tych komórek w środku. Generalnie. I czym jesteśmy starsi, sorry Artur, ale już leci nam ten czas, tak, i nas też, tych komórek jest coraz mniej tam, tak, a nie daj Boże, tam się jeszcze coś wydarzyło, takiego, co te komórki przykatrupiło albo wprowadziło, no, w stan taki dążący do apoptozy, czyli do śmierci komórkowej, no to kto to ma to później przebudować, nie? Ja dlatego tak czasami jestem sceptyczny do iniekcyjnych leczeń. Chociaż uważam, że one czasami nam ratują sprawę, tak? Więc jeszcze nie do końca wiemy, kiedy, co i jak, nie? Nie wylewałbym dziecka z kąpielą, ale też nie mówił, że o, ta kąpiel jest najlepsza, tak? Natomiast czasami, no i co z tego, to mówię do osób, które się leczą, na przykład mają problem, tak? Że was ta iniekcja, ja nie mówię o sterydach, bo to już gdzieś na bok, dobrze? To jest bardzo wąska grupa, która tego potrzebuje. Natomiast chodzi mi generalnie, no, pochodzenia własnej krwi, tak? Najróżniejsze. Jeżeli tam nie ma tego biopotencjału takiego do gojenia, tak, że te komórki są uśmiercone, to żebyśmy tam podawali 100 zastrzyków, to pamiętajcie, że to są czynniki, które modulują aktywność komórek w tym ścięgnie. A nie robią same z siebie coś. Jakby musimy to zrozumieć. To nie są komórki macierzyste podawane do miejsca. Może to będzie przyszłość. Zobaczymy. To może dożyjemy. Może dożyjemy. Na chwilę obecną to, co jest podawane jakkolwiek, to są modulatory procesów komórkowych. I jeżeli my nie mamy potencjału komórkowego w tym miejscu, to my nic stamtąd nie wykrzesamy, nie? I czasami najlepszym rozwiązaniem jest zaprosić tam komórki. A co jest najlepszym rozwiązaniem, żeby zaprosić komórki? Dokonać urazu w tym miejscu. Tylko kontrolowanego. Czyli po prostu to podrażnić. I myślę, że część w ogóle zabiegów chirurgicznych też w obrębie ścięgien, ja nie mówię o zerwanych ścięgnach, tylko może naderwanych albo po prostu tak się psujących, czyli te tenodezy, takie czyszczenia ścięgien, one trochę tak działają. To jest wywołanie ostrej odpowiedzi. Więc tam przychodzi dużo komórek tej wczesnej odpowiedzi, które wygenerowują prawdziwą odpowiedź taką, no to się nie zregeneruje, ale włóknienia. W tym miejscu, nie? I są w stanie przeprowadzić ten proces tak na nowo. Nie?
No i to i widzimy ich tą dużą skuteczność tych zabiegów. Te zabiegi, na przykład tenotomii przywodzicieli w przypadku adductor-related groin pain, one naprawdę mają bardzo dobre wyniki, wydają się być względnie bezpieczne, no i są taką interwencją, powiedziałbym, z perspektywy moich doświadczeń bardzo wartościową, bo kiedy będziemy pracowali właśnie z jakimś problemem tendinopatycznym tych przywodzicieli, to są to takie jeszcze chronicznie takim zaniedbanym, no to są długie procesy. To jest jeden z większych...
To szczerze.
Tak, to jest syf, nie? To czasami jakby... To jest chóra optymistyczny scenariusz, to jest pół roku babranie się z tym, 12 to jest coś zracjonalizowanego, a czasami dłużej. I o ile problem nie jest zagrażający życiu, to bardzo często jest powodem końca kariery wielu sportowców, tak? Wydawałoby się taki problem. Zresztą jeden z badaczy, Andrew Serner właśnie z Aspetaru, on jest jakby teraz badaczem tego problemu, ale jest ofiarą tego problemu, bo jego kariera piłkarska właśnie skończyła się z uwagi na przestoj. Trochę jakby teraz krucjatą idzie przeciwko adductor-related groin pain.
No znaczy i tak, nie powinniśmy tak, bo niektórzy się jakby boją, też to nie chodzi o to, żeby od razu to wykonywać, tak? Bo też po drugiej stronie szali jest to, że no jednak efektywność tych przywodzicieli spadnie. Ona nie będzie taka sama. I tak samo będzie z jakimkolwiek innym ścięgnem, które poczyścimy. Natomiast no, stawiamy na szali. Czy się śpieszymy od razu z czymś takim i podejmujemy ryzyko tego, że to będzie słabsze, mniej efektywne, tak czy siak, czy też próbujemy zachowawczo, tylko kiedy zaczynamy przeciągać zachowawczo, nie?
Ja mam inny problem, taki z regularnej praktyki. Kiedy ja się przekonałem do tych zabiegów, nawet, którego też znasz, mój serdeczny kolega Kuba Liberski, on też nie jest skory tego robić, nie? Czyli on też jakby no wie, że to ma pewne konsekwencje. To kiedyś był zabieg włosa nazywany, teraz mówimy tak po prostu o tenotomiach. Jaki ja tam problem widziałem z tym? Albo kiedy zacząłem o tym pozytywnie myśleć? Kiedy zacząłem pracować z tymi pacjentami dotknięty właśnie tą tendinopatią tych przywodzicieli, to wiadomo, edukuję, mówię, tu nie będzie szybkiego rozwiązania problemu, rysuję, jak to może wszystko przebiegać, edukuję, po prostu robię taki briefing, żeby ktoś wiedział, co tu się będzie działo. No i każdy kiwa głową, tak, rozumiem, jasne, tak, okej, mija miesiąc, nie, dobra, nie ma super poprawy, ale było mówione, tak, drugi miesiąc, dalej. Mija trzeci miesiąc i wiesz, co ten pacjent czuje, nie? Wkurw po prostu. On jest wkurzony, bo on nie czuje, że jest lepiej, a minęło...
Frustracja.
A minął kwartał, nie? Właściwie. No i teraz, co zaobserwowałem, co się działo? Działo się tak, że potem traciłem tych pacjentów. Oni znikali. Po prostu oni myśleli, że ja po prostu nie znam rozwiązania na ich problem. I nie dziwię się im. No bo po 3-4 miesiącach nie ma satysfakcjonującej poprawy, to szukam kogoś innego, kto mi ulży. Całe szczęście, jeżeli ktoś trafił na takiego kolejną osobę, taką jak ja, która ciągnęła właściwie to samo, no to okej, może zadziałało. Ja wiedząc to, nie chcąc stracić tego pacjenta, czasami widząc takie brak satysfakcji po 3-4 miesiącach jakiejkolwiek, która pozwala mi utrzymać tego pacjenta, daję ten scenariusz B, czyli mówię okej, jeszcze jest anatomia, którą można wykonać. Czyli to jest trochę takie próba zarządzania tym procesem terapeutycznym.
Totalnie rozumiem to podejście. Ja myślę, że zanim będziemy też się z pewnymi rzeczami śpieszyć, czyli tak teraz odejdę trochę od pragmy, czyli nie tyle praktycznego wymiaru, co tego, co nas spotyka po prostu w jednostkowych przypadkach z pacjentami. Rzeczą, którą ja przynajmniej w ośrodku w reumatice chcemy dość dobrze sprawdzić, przetestować, to jest to, bo niestety niektóre ścięgna mają większe, znaczy wszystkie, większe bądź mniejsze, noszą cechy bólu w fenotypie neuropatycznym. I u tych pacjentów, jeżeli mamy takiego pacjenta, niech to będzie przewodziciel albo cokolwiek innego, nie? No bo umówmy się, podcinanie ścięgna Achillesa to raczej nie bardzo wchodzi w grę, nie? Z przewodzicielem to można zrobić, a z Achillesem nie bardzo, nie? I ten się doklei do czegoś, a tamten się doklei, ale to nic z tego nie wyjdzie. Więc jakby opcje leczenia tego bólu neuropatycznego, jeżeli są cechy, w kwestionariuszach, tak, możemy korzystać z najróżniejszych kwestionariuszy, nie? Bólu neuropatycznego, generalnie są trzy takie dość pospolite. Neuropain, CS10, jeszcze jeden, nie pamiętam w tej chwili nazwy, w których wychwytujemy cechy bólu neuropatycznego. Jeżeli coś takiego jest, to warto w zespole spróbować jakby podziałać w tym kierunku. I wtedy takie odnerwiania tej tkanki i tak dalej, może się okazać, że są rozwiązaniem. Bo pamiętajmy, że jeżeli my nie widzimy galopujących zmian strukturalnych, bo my po dzień dzisiejszy nie do końca rozumiemy, dlaczego to boli. Jakby to musimy sobie powiedzieć szczerze, nie? Tkanka ścięgnista, śródścięgniście, ona praktycznie nie jest zaopatrzona nociceptywnie. Nie jest. Te receptory by tam nie przetrwały. Po prostu. Jeżeli mamy tam zakończenia nerwowe, to one zazwyczaj pojawiają się wraz z propagacją nowych naczyń krwionośnych, tak? Czyli towarzyszą pęczkom. No, pęczki naczyniowo-nerwowe w środek wyrastają. No i z jednej strony wiele terapii, które polegają na tym, że coś tam przetniemy, porazimy prądem, tak? Albo wstrzykniemy coś i tak dalej, to jest po prostu odnerwienie tej okolicy. Co sobie będziemy tutaj kadzić, nie? I teraz, gdybyśmy znaleźli sposoby, żebyśmy mogli to odnerwiać, nie wpływając na strukturę, tak? Żeby to nie był steryt na przykład, który wiemy, umówmy się, to nie jest najlepsze rozwiązanie w tendinopatii. Żebyśmy mogli uzyskiwać to odnerwienie. Ja bardzo patrzę w tym kierunku, bo szczególnie nie widzimy galopującej zmiany strukturalnej. I to jest to samo z tymi przewodzicielami. Ja widuję takie, że się nasilają, że to się po prostu robi taki farfocel tam, po prostu kalafior. I ten kalafior jest coraz gorszy w perspektywie tam co 4 tygodnie, to wręcz widać, nie? Albo propagacja taka inna przepływów, tak? Że one nie chcą się uspokoić, bo generalnie same przepływy, w przepływach zwiększonych nie ma nic złego i w tych przetrwałych też nie ma nic złego, to zawsze trzeba skoniugować ze stanem reaktywnością pacjenta. Jak pacjent jest bardzo wysoce reaktywny, niewiele zrobi, niewielka zmiana się nasila, i mamy te naczynia, nie najlepiej. Natomiast jeżeli widzimy pacjenta, który nam progresuje, tak, jest całkiem fajnie, reaguje na terapię, zwiększa się ta jego pojemność, a ja widzę wzmożone przepływy, to mnie nie martwi, bo one tam są, to nie jest patologiczny proces, one tam muszą być i one ulegną zniszczeniu. Nie? To się mówi przetrwałe naczynia. W ogóle to nie są naczynia. My nie obserwujemy w USG naczyń, że to jest neowaskularyzacja. To nie ma nic wspólnego, my nie jesteśmy w stanie określić, czy to jest neowaskularyzacja, czy nie. To jest zwiększony przepływ. Ale mniejsza z tym. Więc chodzi mi o to, że my nie wiemy, gdzie stawiać tą granicę i to jest bardzo duży problem z punktu widzenia praktyka. Kiedy ja mam podjąć tą decyzję, nie? Natomiast w przypadku osoby, znów kontekst, piłkarz, on musi wrócić do grania. On nie ma czasu, tak? Więc totalnie się podpisuję pod tym, co powiedziałeś. Dajemy sobie jakiś czas i patrzymy, czy reaguje. To nawet nie muszą być 3 miesiące. Jeżeli ktoś nie reaguje 6 tygodni, tak? To po 6, bo to musimy sobie dać minimum jakieś, tak? Więc ścięgna wolno reagują, tak? Więc to też trzeba wziąć to pod uwagę. Ale my to w tej chwili, ja te okresy u siebie skracam. Ja patrzę, czy jest reaktywność. Przy Achillesach daję sobie w tej chwili 3-4 tygodnie na reakcję. Nie ma reakcji na naszą ingerencję, mimo że zrobiliśmy, mamy tam sobie, pracujemy protokoły, sposoby i tak dalej. Postępowanie, jakby to mam na myśli, staramy się to jak najszerzej robić. Nie ma reakcji, nie czekam, wprowadzam kolejną opcję. Leczy jakiś form leczenia iniekcyjnego, form leczenia biologicznego, tak, tego problemu. Nie reaguje na to, no nie czekamy dalej, to dalej próbujmy coś z tym zrobić. Bo jakby albo po prostu też, bo nie powiedziałem o tym, bo cały czas mówimy lokalnie o ścięgnie, tak? Ale wspomnieliśmy wielokrotnie, no te czynniki modulujące, no. Jeżeli ktoś ma hiperurykemię, ma hiperlipidemię, jeszcze nie daj Boże rodzinną, wywalone trójglicerydy, tak? Jeżeli ktoś ma cukrzycę, albo ma naprawdę taką, albo ma dwójkę, już jeszcze o tym nie wie, albo ma już taką mega rozchuśtaną insulinooporność, to my możemy być bezsilni u tych osób. I jak te osoby nie zaopatrzą, to już nie ja, bo to nie moje kompetencje, ale jeżeli u tej osoby nie zaopatrzy się tych rzeczy, to my możemy sobie robić mohikanina, nie? I ja widzę, że ja walę głową w mur. To jest taka bezradność.
Tu jeszcze dałeś takie przykłady, które faktycznie no, podlegają leczeniu, tak? To zaburzenia glikemii, lipidogramu. My wiemy, jak to leczyć. To znowu jest czasami rachunek zysku stradny, no bo wiemy, że długofalowo same statyny, przyjmowanie tych statyn, no też nie sprawi, że te ścięgna będą szczęśliwsze.
A to ci powiem, że to jest właśnie nieprawda, na szczęście. Nieprawda? Mamy taką wiedzę na ten temat.
Już. Czyli rozumiem, że czynnik ryzyka, jakim jest przyjmowanie statyn, związany raczej...
Jest w pierwszym okresie ich przyjmowania.
Okej, okay, dobra.
Pierwsze 90 dni.
A czy przypadkiem też one nie stały się czynnikiem ryzyka dlatego, że czasami ta hipercholesterolemia z tym związana jest tym problemem i przyjmowanie tych leków przy okazji wpadło jako czynnik ryzyka?
Może tak, z niektórych badań mogły wynikać takie, że tak, ale korelacja nie oznacza relacji przyczynowo-skutkowej. Ale to co zauważamy, to warto zaobserwować u tych osób, jeżeli wchodzą na statyny, tak, to ta tenotoksyczność statyn jest, która prowadzi do drastycznych rezultatów, że tak powiem, czy skutków, to jest pierwsze 90 dni przyjmowania statyn.
Okej, okay, to ja pociągnę ten temat i pójdę w stronę czegoś, co jest, no nie wiem, czy równie powszechne, mniej powszechne. Hormonalne terapie zastępcze, oczywiście znowu duży worek, hormon hormonowi nierówny. Zresztą bardzo często to ludzie mylnie myślą, że pytają się, czy na przykład doping, nie? Czy przyjmowanie sterydów anaboliczno-androgennych jest czynnikiem ryzyka. Nie? Zawsze pytanie, ale jakiego? To potrafią być zupełnie...
Ryzyka.
Dokładnie, to jest jakby... Mówiąc na przykład o testosteronie, który jest hormonem biopodobnym, który mamy względnie dobrze przebadany i coś możemy im powiedzieć, a potem jak sobie weźmiemy coś, co powstało na koniach, czyli taki stanazol, popularny winistrol, czy jeszcze jakieś formy nandrolonu, tam fenopropian, nandrolon durabolinu i tak dalej, no to są przecież... To są różne substancje, nie? Więc powiedzenie, że to wszystko działa...
Czy mogłeś po hebrajsku teraz mówić?
Ale tak wiesz, do czego zmierzam. Czyli jak ktoś wchodzi na bombę, dobra, tu mówię teraz konkretnym językiem, jak ktoś wchodzi na bombę i zadaję sobie pytanie, czy dany steryd, dana substancja, którą przyjmuję, jest czynnikiem ryzyka, to każdy przypadek rozpatrujemy osobno, tak, że to nie jest, wszystkie nie działają tak samo, to trzeba sobie powiedzieć, ale wróćmy do tych właśnie bardziej tego, co jest takie bliżej po prostu tej medycynie konwencjonalnej, czyli testosteron. Czy przyjmowanie tego testosteronu jest hot or not dla ścięgien?
Mówi się o brakach raczej, jeżeli już w ogóle. I to są raczej... A, przesłanki, a nie wiedza. Czyli jeżeli chodzi w ogóle o zaburzenia hormonalne i problemy ścięgien, czy tendinopatię, entezopatię szeroko rozumiane, to my bardzo niewiele wiemy. Więc w sumie najwięcej to chyba wiemy przy zaburzeniach, szczególnie przy niedoczynnościach tarczycy, to tam lubi chodzić w parze niestety, szczególnie wapniejące zapalenia ścięgien, tak? Czyli takie, że pojawia się kuleczka taka, odkłada się w środku i to się zapala, rzeczywiście jest niefajne. Drugą grupą, u której widzimy zbieżność pewną czasową, to są kobiety w wieku w trakcie bądź postmenopauzalnym, tak? Wcześniej, tak? Czyli w okolicach, tak? W okolicach menopauzy. No i tam najbardziej, nie wiemy czemu, cierpią poślady, nie? Jakby cierpią ścięgna mięśni pośladkowych, czyli te entezopatie, te GTPS-y okołokrętarzowe. Ja mając tych pacjentek trochę, tu o tym mogę powiedzieć, no to mogę powiedzieć tak, że te panie, które poszły do endokrynologów, tak? Określiły, że mają takie, a nie inne zaburzenia i weszły na terapie zastępcze, tak? To więcej z nich niż mniej bardzo pozytywnie zareagowała i terapia ruszyła. Ale czy to jest wynik tego? Umówmy się, ten hormon nie działa tylko na to ścięgno. Działa na milion innych rzeczy. My nie mamy celowanych hormonów, które działają tylko na jeden proces i tak dalej. To bzdura. To byśmy nie pomieścili, nie wiem, musielibyśmy mieć pojemność narządową jak twoja sala tutaj, tak? Więc wszystko jest systemem naczyń połączonych. Natomiast zauważam jedno, że rusza proces. No więc okej, maści progesteronowe były testowane przy tych, wyniki bardzo różne. U jednych pomaga wyraźnie, czyli wpływa na to, że to rusza, u innych w ogóle.
No to jest jakby w ogóle uważam, że już wiesz, są takie hormony jak testosteron, czy tam dihydrotestosteron, czyli gdzieś tam końcówki niektórych szlaków konwersji testosteronu, ja mam progesteron jest dam na samym początku, nie? Więc to jakby to znowu jakby na przykład tak jak powiedzieć na przykład, że cholesterol, nie? No to wiesz, to jest na samym początku szlaku, nie?
Wszystkiego, tak, oczywiście.
Wiesz, to jakby znowu, gdzie to jest. I im bardziej na końcu jakiegoś szlaku, że potem już jest na przykład, no nie wiem, mamy testosteron, który może konwertować dzięki tej 5-alfa reduktazie od dehydrotestosteronu albo dzięki aromatazie do estradiolu, nie? I tam już potem już zaczynają te hormony działać, nie? Docelowo. No z tymi takimi, którymi to jest tak, że to, czy się z tym stanie, no nie wiemy, no pójdzie w lewo, w prawo.
Generalnie, zbadawczo nie wiemy zbyt wiele. Myślę, że, znaczy badania muszą pójść w tym kierunku i nawet, nazwę to tak, suplementacja, tak? Ja nie wiem, czy mogę użyć tego słowa w przypadku hormonu, ale suplementacja, chociażby takim testosteronem, wymaga sprawdzenia.
Tam jest problem, wiesz, że kiedy mówimy, to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś, bo ja się z tym pojęciem spotkałem, ale takie pewne moje wewnętrzne kontrowersje wiążą się z tym, że suplementacja jest to trochę dodawanie czegoś w nadziei, że podniesie to stężenie danej substancji, no ale wyjściowo ono jakieś jest i będzie ciągle produkowane. Kiedy wprowadzamy taki testosteron chociażby, czy jakiś hormon, no to bardzo często, właściwie głównie, to działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Czyli wprowadzasz testosteron z zewnątrz, na przykład w małej dawce, bo trochę chciałeś sobie podnieść, tylko odcinasz sobie swoją produkcję. Po prostu, nie? Czyli trochę cała ta oś pod wzgórze, przysadka jądra, ona jest odcinana, nie? Czyli trochę bardziej mówimy o hormonalnych terapiach zastępczych, bo dajesz z zewnątrz, a swoje odciąłeś, aniżeli, że trochę dodam z zewnątrz, bo mojego całkiem jest okej, nie? To
ale tak to nie za ten, powiedz mi proszę, czy zawsze ten mechanizm zwrotny działa?
Tak. No, jakby każda dawka...
W przypadku akurat tego hormonu to jest...
Tak, to jest sprzężenie zwrotne. To jest, i to jest taki mechanizm, gdzie właśnie jak wprowadzasz, to sobie odcinasz na własną produkcję. Przy okazji odcinasz sobie też, mamy te komórki Leydiga i Sertolego, nie?
Leydiga pamiętam, Sertolego. Nic?
Sertolego to są te odpowiedzialne za plemniki, no nie?
Okej.
Okay. No i teraz mamy sytuację, gdzie odcinamy sobie też proces spermatogenezy, nie? Dlatego też się podaje, żeby utrzymać na przykład płodność w czasie takiej terapii hormonalnej podaje się to HCG. Gonadotropinę kosmówkową, która ma lokalnie stymulować te komórki do produkcji testosteronu, nie? Takie ciekawostki, ale ty bardziej poruszyłeś ten temat, więc znowu...
Znaczy nie, to jest wiesz, kosmos.
Kwestia
ja zaznaczam, że my widzimy współwystępowanie problemu ścięgien z zaburzeniami hormonalnymi. Na ile tam jest przyczynowo-skutkowy efekt i w jakim mechanizmie, w jakiej ścieżce?
Właśnie to
niewiele wiemy.
No i teraz trochę jakby... Uspokoiłeś mnie, że moje doczytywanie nie było słabe, tylko faktycznie mało na ten temat wiemy.
Nie, mało, bo, naprawdę mało.
Bo ja sobie zadałem to pytanie, bo obydwoje też pewnie znamy, tego głównie są case study, gdzie przyjmowanie, że może tak, zerwania ścięgien, głównie mięśni piersiowych, ale nie tylko, gdzieś tam często ma w tych case study, że w tle było przyjmowanie dopingu, często testosteronu i stało się to przy wyciskaniu nam klatkę piersiową. I takich case'ów wiele jest.
Tylko ja bym chciał jeszcze widzieć przy tym wszystkim, przepraszam, że wtrącam, historię tego, co ten człowiek robił, przyjmując ten testosteron.
Właśnie. Ja, jakby, ale mając, wiesz, takie case, takie przesłanie, że przejmowanie testosteronu jest czynnikiem, w ogóle tych sterydów jest czynnikiem ryzyka zerwania ścięgien. Podrążyłem temat i okazuje, i zadałem sobie pytanie, czy to faktycznie pod kątem biochemicznym zmienia nam jakąś strukturę ścięgna w jakiś niekorzystny sposób i moje taki research doprowadził mnie do takiego momentu, w którym faktycznie na szczurach mamy badania, które pokazują, że przyjmowanie testosteronu, właśnie podawanie szczurom, bo one sobie nie przyjmują, tylko my im podajemy ten testosteron, może w negatywny sposób modulować tą biochemię tego ścięgna. Oczywiście wiesz, jak to te badania na szczurach, nie? To jak z tym aspartamem. Te dawki są tak kosmiczne czasami, że jest więcej testosteronu niż szczura czasami w tych badaniach. No ale taka domena czasami
tak
tych badań.
Jeżeli tak jest, to badanie trzeba generalnie posłużyć do rozpałki.
Tak, więc to są jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz to u ludzi nie ma przesłanek, że zmienia w negatywny sposób tą biochemię tego ścięgna. Właściwie dokopałem się do badań, które pokazują, że kiedy podajemy testosteron u pacjentów poddanych rekonstrukcji ścięgien, to ten proces strukturyzacji tego ścięgna i odtwarzania tych właściwości wiskoelastycznych przebiega lepiej. Czyli raczej takie są rzeczy, które znalazłem. Natomiast dlaczego te ścięgna się zrywają, to właśnie jest to, co już trochę zaspoilowałeś. Czyli wielokrotnie może być tak, że ta osoba przyjmuje testosteron, mięśnie stają się silniejsze, mogą generować większe siły.
Mniej zmęczenia, adaptacja, ma wrażenie szybciej się regenerowania.
Tak, a ścięgna cały czas mają metabolizm leniwca.
O biologii nie oszukamy. Tego się nie da przyspieszyć. Ja myślę, że tutaj też jak już jesteśmy przy hormonach, no to w ogóle przyjmowanie na przykład kortykosteroidów długotrwałe, no to jest bezwzględny czynnik ryzyka. Czyli wszystkie te osoby, które przyjmują to w formach maści, w formach wziewnych, w formach zastrzyków, wlewów, w jakiś sposób długotrwale, to nie chodzi o to, że tam codziennie, tak, ale to jest nawet powtarzane i tak dalej, to u nich to ryzyko wzrasta znacznie. I to gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć.
No dobra, czy jesteśmy już takich tych przy farmakologicznych czynnikach ryzyka, fluorochinolony, zakażenia dróg moczowych, tak?
Tylko, ale głównie.
Tak, to jeszcze tu dodam, że i są bardzo niekorzystne dla ścięgien, ale też ta jest duża zmienność osobnicza. Czyli jak bardzo
kitraszą tak, one ścięgno. To nie jest tak, że fluorokinolony, one zawsze wywołają to. Nie, to tak nie wygląda. I zazwyczaj jest to tak, że to jest okres tam różnie, w zależności od badań, bo tych badań też jest kilka, to nie jest tak, że tego jest dużo. Ale mówimy o okresie do kilku tygodni po rozpoczęciu przyjmowania. Nie? Więc patrzcie, ze statynami, jeżeli ma wystąpić tenotoksyczność, to ona występuje dość szybko w ciągu początku przyjmowania. Fluorochinolony, jak ma wystąpić, to wystąpi szybko. Ja miałem 2 czy 3 przypadki tych polekówek takich właśnie po fluorochinolonach, znaczy 2 po fluorochinolonach, 1 po czymś innym, no nie przypomnę teraz nazwy, ale to było ewidentnie sprzężone, bo to było zbyt reaktywne, bo to jest przebieg jest reaktywny, o właśnie, to należy powiedzieć, żebyśmy to wiedzieli. Przebiegi są reaktywne, to jest nagłe, to jest wybuch ścięgna, jakby cudzysłów. Że to jest ni stąd, ni stąd, ja nic nie zrobiłem, nie? I to jest łup.
Dokładnie tą historię, którą teraz powiedziałeś, taki obraz, ja spotkałem się, że jeden z uczestników szkolenia, jednego z moich, kiedy mówiłem o tych czynnikach ryzyka, wspomniałem, to on mówi, to ja, że on zerwał Achillesa chodząc po schodach, kiedy przyjmował te fluorochinolony. Wiadomo, tam znowu pewnie coś jeszcze może w tym ścięgnie było i tak dalej, nie znam całej historii. Natomiast chodzi o tą pewną taką, ten dramatyczny przebieg, wybrzmiał z jego wypowiedzi. To był czas, kiedy zacząłem o tym trochę doczytywać. Na dobrą sprawę wiemy, że to, co na pewno jest niekorzystne w fluorochinolonach, to jest powodowanie, to jest przyczynek do bardzo dużej antybiotykoodporności. To jest rzeź pod tym kątem, nie? To jest taka rzecz, która... To są antybiotyki, które bardzo mocno sprzyjają antybiotykoodporności, nie?
To są już rewiry, w które się nie zapuszczam?
Ja to przy okazji, jak byłem na konferencji medycyny rodzinnej, to był taki wykład poświęcony temu i tam, wiesz, były te słupki pokazywane, to fluorochinolony,
starajmy się tego nie korzystać po prostu, jak najrzadziej.
Jakie jeszcze leki? Co ty obserwujesz? Coś jeszcze z takiej farmakoterapii? Są jakieś takie rzeczy, które mogą być czynnikami ryzyka?
Nie, to są chyba te główne, wiesz. Podejrzewa się, znaczy wiesz, no powiedziałem o kortykosteroidach, tak, no bo jednak to się, więc to też jest, bo to jest polekuwa, to też trzeba powiedzieć, że to jest polekowe. Te przeciwtrądzikowe. Tak. Tam w ogóle jakieś dziwne rzeczy się dzieją.
No tam też produkcja testosteronu, to tam też coś jest, można wykastrować coś młodego chłopaka.
Coś choroba jest nie tak z tym, nie? I ja wiem, że to nie powinniśmy z tego robić, że to jest zasada i w ogóle każdy, kto teraz słucha i przyjmuje, to w ogóle jest przerażony i tralala, bo to tak nie działa. Ale no patrząc na procentowo jakby odsetek ludzi, no to nawet jak to ma być kilka bądź kilkanaście procent, tak, to jest dużo według mnie. To jest dużo, bo konsekwencja jest poważna. Tak? Więc to nie jest typu, o, naderwałeś mięsień, który i tak się zagoi za kilka tygodni, tylko rozpierniczyłeś ścięgno, które będzie cierpiało x miesięcy. W dobrym przypadku, jakby, powiedzmy sobie to szczerze, tak? To nie będzie kwestia 3 tygodni, nie? I teraz to, że się udało też wyciszyć jakieś ścięgno w ciągu tam nawet 2 tygodni, nie? Wyciszyć w sensie, że ktoś wrócił sobie, nie wiem, nawet do biegania, nie? To nie znaczy, że unormował proces. Nie sugerujmy się za bardzo tylko i wyłącznie obrazem klinicznym. Tak? To jest bardzo, bardzo ważne. I u sportowców myślę, że kluczową rzeczą jest też to, żeby jakby znów spadek dolegliwości nawet po dłuższym czasie i proste często testy takie niereaktywne, w sensie sił maksymalnych, jakieś takie, no te, z których korzystamy. Korzystamy, no dobra. One też nie mówią, że kończyna wróciła do siebie. I wiele osób wraca w sport za szybko, nie progresuje, czy popełnia błędy w programowaniu, tak? Wraca za szybko i później ponowne podrażnienie to jest tak naprawdę stan reaktywny w tkance, która do tej pory była zdrowa. Jakby to musimy sobie powiedzieć, że bardzo często stan reaktywny obejmuje ścięgno, które jeszcze mieliśmy zdrowe. Te ścięgna, to ta część ścięgna, która jest degeneratywna, to ona jest tak naprawdę poddana mechanodeprywacji. Tam nie ma naprężeń za specjalnie, nie? Jeszcze jedną rzeczą, o której warto wspomnieć, to jest to, że no, ścięgna mogą być, może, ono może być zdrowe i może być w stanie reaktywnym, tej takiej ITIS, jakby tej ostrej odpowiedzi, tak, podrażnienia. Może wpadać w proces ten disrepair, o którym się mówi, czyli braku gojenia, o tym właśnie najmniej wiemy, po czym później wpada w tendinozę, czyli albo entezozę, czyli zmiany zwyrodnienowe, degeneratywne, zwyradnia się. I teraz jak mamy ścięgno i w tym ścięgnie jest tak w cudzysłowie dziura i ten obraz pączka, nie? Pączek donut, tak? Pączek z dziurą. To ta dziura, ona jest poddana mechanodeprywacji. Jakby tam nie dochodzi do bardzo dużych naprężeń. Więc stąd jest na przykład jeden z pomysłów, żeby to w jakiś sposób podczyszczać i na przykład podawać fibrynę, żeby to skleić. Nie? Więc jakby pomysłów na wszystko jest sporo, ale to, do czego dążę, to to, że tak naprawdę jak mamy to jakby podrażnienie znowu, czyli za szybko weszliśmy w sport, bo o tym mówiliśmy, za szybko wszedłem w sport i podrażniłem się znowu, to zaczyna ci chorować ta twoja najczęściej zdrowa część ścięgna. Czyli ty poszerzasz pole odpowiedzi reaktywnej. Nie warto. No ale ciężko się czasami z tym pogodzić, bo tak jak powiedziałeś, te czasy są długie i mówię, są miejsca, w których coś można zrobić, prostowniki też można uwolnić, tak, tutaj na przykład nazwijmy to łokciem tenisisty, czy tam epikondylopatię uboczną, no ale z Achillesem co zrobimy, z więzadłem z rzepki? Jakby no tutaj nie mamy tego komfortu.
No
nie?
Tu i myślę, że takim rozwiązaniem trochę, nie chcę mówić zastępczym, bo to będzie jednak trochę, będzie zupełnie na interwencja, same nakłucia mechaniczne.
Chodzi ci o taką proloterapię bez środka drażniącego. Dokładnie. Skrwawianie.
Dokładnie.
Czyli stosowane od 100 lat.
I wiesz, wydaje się być bardzo prymitywne.
Robi swoje.
Dokładnie. Czyli robi może swoje. Się okazać, że jest to trochę taki substytut tego, że drażnimy to, odwalamy to mechanicznie, fizycznie po prostu dokonujemy uszkodzenia.
Znaczy to jest to, co mówiłem, to jest to uszkodzenie.
Tak. To tylko jest na mniejszą skalę, aniżeli tenotomia, nie? Gdzie po prostu ciachnie.
Albo tenoliza, tak? Czyli, tak. Czyli czyszczenie, nie? Oczywiście, to trzeba tego spróbować, nie? Jak najbardziej.
Czasami też to potrafi zadziałać przy na przykład podawaniu osocza.
A, że częcik mechaniczny.
Nie? Czyli co zadziałało? Jestem przykładem właśnie osoby, która 3 miesiące bujałem się za Achillesami, poszedłem do Kuby Liberskiego oglądać jeden zabieg, mówię, słuchaj, no ostrzykaj mi tym osoczem, nie? Wiesz, 50-50, że zadziała, nie? I dlaczego, to nie wiem. Zrobił to, no i okazało się, że po 3 dniach ból przeszedł, nie? Sam ból, bo mówimy tylko o bólu, nie? I co zadziałało? Placebo, osocze, nakłucie, nie wiem. Tak? Więc jakby myślę, że w pełni etycznym powiedzieć pacjentowi, że na jego miejscu w danym kontekście na przykład zrobił mu sobie to osocze, bo jest szansa, że z jakichś powodów to zadziała, nie?
Nie ma nic złego w PRP. Chodzi o to, że te zabiegi są nadużywane, w rozumieniu zbyt szybko wprowadzane. I często są opatrzone złą edukacją ze strony operatora, który je wykonuje. Czyli zrobimy to i będzie wszystko cacy.
Co potrafi wzmocnić placebo, ale placebo nie jest efektem, który stosujemy w terapii, nie?
Tak, cacy będzie w jakimś tam niewielkiej ilości pacjentów, bo to było z jakichś powodów wystarczające, u większości nie. Ja też, pamiętajmy, że ja mam też ten problem, że ludzie, którzy do mnie trafiają, ja czasami sobie mówię, ja bym chciał mieć świeżego Achillesa w gabinecie. Nie? I nie wiem, czy tu Marcin, jak u ciebie był, czy użył tego sformułowania, od niego mam je zapożyczone, kibel na przypadki. nie? Czyli często trafiają osoby, które są w bardzo złym już stanie i tak naprawdę ja mogę powiedzieć, że blisko 40, może nawet 50% osobom z chorobami przyczepów czy ścięgien, które do mnie trafiają, to ja już im bezpośrednio nie jestem w stanie tylko i wyłącznie zachowawczo pomóc. Natomiast pomagam o tyle, że nakierowuję jak inwazyjnie, mikroinwazyjnie, miniinwazyjnie, sono, chirurgicznie i tak dalej, można by było spróbować, czyli co jest kolejnym krokiem, ale ja wtedy już nie jestem priorytetem, trzeba zrobić jeszcze już coś, co pomoże uruchomić proces, nie? Bo jest tak zabagnione, nie? No rzeczy, z którymi walczymy, to, które są według mnie najgorsze, to są formy bursopatii, stąd te moje kilka ostatnich wpisów. To jest po prostu przekleństwo, nie? I te takie przerostowe, no nie idzie, no Achillesa jeszcze wyciszysz, a jak to tkankę synowialną wyciszyć, nie?
Wiesz, jak mówisz o tym procesie, bo teraz cały czas gdzieś tam przewija się to zarządzanie tymi obciążeniami, tak? Żeby się tu nie spieszyć, dać sobie czas, to musi zaistnieć, jak zastymulować te procesy. I z jednej strony ja podzielam w pełni to, co mówisz, czyli zarządzanie tymi obciążeniami, adekwatne do stanu pacjenta, tego, co może jest jakby kluczowe w krótkim, średnim i długim terminie. Ale czasami nawet próbując obiektywizować ten proces, to my i tak jesteśmy obok tematu. I to jest czasami próba zarządzania chaosem. To jest czasami jakby też chciałbym, bo może wybrzmieć tak, że siedzi Karol z Arturem i oni mają receptę, że jak oni zrobią ten load management, to mucha nie siada. Nie, mogą poczynić starania, żeby było to w zgodzie z zasadami sztuki, z jakimiś dobrymi praktykami, ale to również może być minięcie się z tym, co jest optymalne.
Oczywiście, że tak, bo my często nie mamy pełnych danych, bo nie zapytaliśmy, coś nam umknęło, czegoś nie wiemy, albo pacjent nam nie powiedział, albo jeszcze milion innych opcji.
Albo
nie?
Już jak wszystko zaplanowaliśmy, to w czasie tego procesu on zacznie na przykład gorzej spać, gorzej jeść, albo będzie łaził na imprezy przez dwa najbliższe tygodnie i to wszystko skaszani nasze rozważania, tak? Po prostu, to żeby zobrazować, żeby...
Walczymy z obrzękiem ścięga. Dobrze, to nie będę obciążał.
Obrzęk człowieka. No, ale też to chcę podkreślić, bo wiesz, ja myślę, że jako osoby, które gdzieś no, są znane w jakimś tam środowisku, no i jakby ciebie ludzie znają, mnie również, to trochę jest taka odpowiedzialność, że nie chciałbym, żeby wychodziło na to, że my znamy odpowiedź na każde pytanie i w każdym przypadku my potrafimy zaordynować takie leczenie, że jest super. Nie?
Bo... Ja powiem wam szczerze, ja mam tych pytań coraz więcej, tyle już lat z tym, w tej wąskiej części rzeczy pracuję, która wydawałaby się taka prosta. Jak ja zaczynałem, kurczę, fajne, o, tutaj ciach, ciach, no i tak, jeden kibel, drugi kibel, cmentarzyk, tak, dwie brzuski, tralalala, no i się nagle okazuje, że to jest takie fajne i proste w mediach społecznościowych, na rolkach. I czym dłużej w tym siedzę, tym mam więcej pytań, a odpowiedzi niestety nie napływają z tą samą gęstością. Tak? Czyli ja ciągle pozostaję mam ciągle coraz więcej jakichś pytań, wątpliwości do pewnych rzeczy, niż odpowiedzi, pewników. Raczej ufam temu, żeby jakby starać się swój warsztat właśnie optymalizowania tego wszystkiego, zarządzania tym wszystkim, dokształcać swój warsztat, tak? Żeby on był doskonalszy, żebym potrafił zebrać w niemęczący i możliwy sposób jak najwięcej tych informacji, ale potrafił też je przerobić, bo to nie chodzi o to, żeby, wiecie, zebrać kwestionariusz 4 stron i nic z tym nie robić. To jest sztuka dla sztuki. No nie. Żeby jednak coś z tego wychodziło, tak? I ja staram się nad tym pracować. Tak naprawdę w tej chwili myślę, że to też najbliższy rok w reumatyce będzie temu poświęcony. My chcemy opracować pewne, chciałbym to powiedzieć, schematy pracy, bo każdy z nas ma jakąś strukturę tego, co robi.
Bazując na wiedzy, na nauce i dobrych praktykach.
Strukturę, bo nie chodzi o protokół postępowania, tylko struktura jakby zarządzania tego typu chorobami, tak? Co robimy kiedy, od których i tak będą odstępstwa. Tak, i tak będziemy się odchylać, no bo każdy przypadek inny, nie da się każdego zaszufladkować, po to, żeby później móc na bazie tego robić dość nieco szersze spostrzeżenia i jakieś wnioski ciągnąć z tego, nie? I grupować tych pacjentów na przykład, że jak masz to i to w wywiadzie, to musisz zrobić to, nie?
Jak jesteśmy przy tym leczeniu, to jeszcze raz przypomniało mi się, bo akurat jestem w czasie czytania książki Taleba, Antykruchość, nie wiem, czy miałeś możliwość, a Czarny Łabędź kojarzysz? Może kojarzę. No.
Znaczy tytuł książki ten akurat tak, chociaż bardziej mi się wydawało, że to film niż książka.
Okej, okay. Nie, to jest zupełnie czym innym. Tak, film jest zupełnie o czymś innym, a książka jest Taleba zupełnie o czymś innym. On teraz ma taką, znaczy nie teraz już ma, ale akurat dzisiaj mi wpadła, znaczy nie dzisiaj, jak 6 temu w ręce, Antykruchość. I jakby motyw całej tej książki polega na tym, że jeżeli... że czasami pewne obiekty, ludzie, organizacje... Jeżeli mają sobie zdefiniowaną przez niego tą antykruchość, to mają bardzo dużą taką rezyliencję na różne zawirowania. Potrafią sobie radzić z wieloma zmiennymi, niekorzystnymi dla nich. Natomiast obiekty czy organizacje, na przykład kruche, one będą bardzo podatne na te zawirowania, na te wszystkie takie zmienności losowe i będą cierpiały z tego tytułu. Będzie tu problem. I trochę ja sobie to tak próbuję odnieść do naszej rozmowy, gdzie de facto my czasami dobrze by było, gdybyśmy w tym procesie terapeutycznym w taki nadrzędny sposób potraktowali, ażeby budować pewnego rodzaju antykruchość naszych pacjentów, no bo koniec końców, jeżeli mamy względnie zdrowego pacjenta o unormowanych chorobach współistniejących, który jest aktywny, ma właśnie jakby prowadzi zdrową dietę, taki zdrowy styl życia, to on wielce prawdopodobne, że będzie po prostu nam lepiej szedł. I czasami
budowanie,
tak, że czasami właśnie nie skupić się na tej kruchości, na tym deficycie tego ścięgna, tylko na budowaniu tej antykruchości powoduje, że trochę życie znajdzie drogę i wielce prawdopodobne, że trochę w jakiś sposób upora się z tym problemem może lepiej.
Totalnie się pod tym podpisuję i uważam, że każdy pacjent, też to mówię jakby na szkoleniach bądź w wielu formach jakichś prelekcji, tak? Kiedy mówię szerzej, kiedy mam możliwość mówienia szerzej o leczeniu czy terapii tendinopatii, to jest to, żeby wprowadzać aktywność fizyczną, okej, okay, tu musisz nawet założyć walkera, okej, okay? Skrajny, już mówię, skrajny przypadek. Wzmóż ten wysiłek gdzie indziej. I bez wątpienia osoby, które mają wyższe progi, jak już tak uspecyficzniam to teraz, tak, ale wyższe progi tlenowe, lepsze, tak, to oni się lepiej goją. Jakby o czym my tu mówimy? To nie odkrywamy Ameryki, tylko problem polega na tym, że wielu pacjentów, to też jest coś, z czym ja się spotykam, wielu tych pacjentów jest bardzo umęczonych swoim stanem, przynajmniej taka grupa, która do mnie trafia, no bo mówię, ja zakrzywiony mam obraz trochę, tak, i oni są umęczeni i jeszcze masz im powiedzieć, wiesz, natchnąć ich do tego, to nie jest proste.
Zmienić ich życie, nie? Trochę być jak kaznodzieja, taki wiesz, który teraz
to nie jest proste i oni też trochę nie tego oczekują ode mnie, tak? Więc zazwyczaj tego typu interwencja nie ma miejsca na pierwszym spotkaniu. Na pierwszym spotkaniu jestem lokalny, skupiony, znaczy lokalny w sensie jest skupiony na tym bardziej problemie tutaj. Nie ruszyliśmy w ogóle tematu, wiesz, diagnostyki różnicowej, bo...
Ruszmy. Karol.
Bo Achilles Achillesowi nierówny i nie zawsze w ogóle to jest Achilles. No, że już pomijając fakt, że ja miałem już przynajmniej kilkanaście Achillesów, które nie były Achillesami, tylko konfliktami tylnymi, złamaniami wyrostka sztida, cystami stawu podskokowego i tak dalej, czyli błędy diagnostyczne po prostu. I chodzenie od specjalisty do specjalisty, trala, no ale to nie był Achilles, tylko z drugiej strony to też jest trochę denerwujące, bo to nie mógł być Achilles, jeżeli ściskasz Achillesa i go nie, i on nie jest tkliwy. Ja nie znam tendinopatii, która jeżeli nie ściskasz ścięgna, w których naciskasz na ścięgno albo na entezę, i ona jest w miarę powierzchowna, bo załóżmy tak głębokie, to jeszcze mogę wybaczyć, tak? Ale w przypadku Achillesa i nie boli? Nie ma takiej możliwości. To wręcz ta tkliwość uciskowa, ona zostaje często latami, kiedy już wyprowadzimy ten stan i osoba normalnie funkcjonuje. To tkliwość potrafi pozostawać latami. Ona sama w sobie jakby nie jest problemem, no po prostu jak ktoś się gdzieś mocniej uciśnie, to jest bardziej tkliwe niż po drugiej stronie. Dlaczego? Może to już jest przesterowanie w układzie nerwowym. To już nie jest problem lokalny, tak? Że software nam się zmienił, tak? Więc diagnostyka różnicowa, numer jeden. Numer dwa, no to tendinopatia. No wszyscy już rozróżniamy to, że mamy problem ścięgna albo na jego jakby w ścięgnie właściwym, czyli na przebiegu, gdzieś tam pomiędzy. No i mamy tą przyczepową, tak? Insertional, tak? Czyli entezopatię de facto. To już nie jest tendinopatia, to jest nazwa entezopatia. Możemy mieć też problem przy przyczepie, ale dalej niż te kilka milimetrów od warstwy korowej kości i wtedy to w sumie nie wiadomo, jak to nazwać. Czy to jest już entezopatia, czy jeszcze tendinopatia? Nie?
I moje od razu pytanie.
Co to zmienię?
Voilà.
Już ci mówię. Tendinopatie, jeżeli mówimy o mechanicznych kwestiach, to te czynniki są nieco inne. Inaczej przeciążamy, bo enteza nie jest ścięgnem. To jest tkanka włóknisto-chrzęstna i chrząstki niezmineralizowanej. Inaczej to reaguje. I to są miejsca, które, i to jest banalne, to co teraz powiem, myślę, że większość osób nas słuchających to wie, że tego nie należy kompresować nadmiernie, czyli zrobić deload kompresyjny. One sobie całkiem dobrze często radzą z naprężeniami, deload kompresyjny. I to jest coś, co zauważyłem, że działa bardzo dobrze, tylko czasami to nie może być typu 5 mm, tylko tam 2-3 centymetry. Mówię o pięcie teraz, tak? I to jest bardzo duża różnica między jednym a drugim, to jest pierwsze i to też powoduje, że na przykład tendinopatia Achillesa, ta MIT, taka na przebiegu, ona wręcz chce być jakby chcemy z tą ekscentryką wchodzić głębiej, ona dobrze na to reaguje, o ile się nie śpieszymy. Endezopatia zapomni. Nie? Czyli są różnice kliniczne, różnice w prowadzeniu. Tak? I teraz to, co chcesz dodać jeszcze, to przy entezopatiach trzeba być niesamowicie wrażliwym na to, czy to nie jest jakieś bagno. Właśnie z tych pobocznych rzeczy.
Okej, okay, to na razie je zostawiam, ale chcę do nich wrócić. Zostanę przy tym, czyli na ile to zmienia w tym postępowaniu klinicznym i zostanę nawet przy tym, co powiedziałeś, od samego końca pójdę. Czyli powiedziałeś ty mid portion, która będzie taka bardziej tolerancyjna. Tak, i to są na przykład prace Silbernagel, nie? Ona chyba ten temat gdzieś tam tak przytoczyła jako pierwsza, a potem spopularyzowała. I ja faktycznie też te prace przeczytałem i potem zacząłem trochę tak się dopatrywać tego w swojej praktyce, czyli widzę, o, tutaj boli, no to panie, to nie schodzimy tam niżej piętą, nie? Tylko będziemy z płaskiego szli bardziej na początku do góry. Tylko potem nagle, wiesz, zauważyłem, że ja zaczynam trochę robić samospełniającą się przepowiednię, czyli przeczytałem pracę Silbernagel i zacząłem robić tak, jak bolało na mid portion, to zacząłem robić to tak, jak sugerowała ona. Tylko, że ja potem
Opowiem ci, jak do tego podchodzę.
Okej, okay, ja zrobiłem tak, mówię, okej, okay, a niech pan spróbuje piętą niżej, co, boli? No nie, mówię. No to let's go.
I teraz są dwa kierunki. Pierwszy, super, nie boli. Czyli jeżeli będziemy sugerowali się, zresztą też Silbernagel o tym mówiła, tak? Czyli naszym 0,3, które jest zielonym światłem, to przy entezopatiach można się przejechać. Czyli jeżeli boli przy obciążaniu i nawet jest na 2, to często następnego dnia jest zaostrzenie. Czyli byłbym ostrożny. Przy entezopatiach schodziłbym niżej, że nie boli. Jakby, tak? To jest numer jeden. Przy tendino tych mit, one dają radę. Entezo mniej, moim zdaniem. Tak? To jest to.
Ja dopełnię jedną rzecz, nie stracisz wątku? Bo
nie,
to jest idealnie nie. W tym momencie. Ja jak przeglądałem sobie, jak powinien wyglądać pain management w kontekście różnych tam urazów mięśniowo-ścięgnistych, to faktycznie, kiedy mówimy o przywodzicielach, bo znowu sobie do nich wrócę, które najczęściej ból mają zlokalizowany na spojeniu łonowym, czyli w miejscu tego przyczepu, czyli bardziej to będą entezopatii, czasami trudna jest diagnostyka różnicowa w kontekście, czy to jest z prostego brzucha, czy z przywodziciela.
No tak, no bałagan się robi.
Ale generalnie to jest właśnie zlokalizowane na tej apofizie łonowej. I tam mamy też w tych pracach takie 2 na 10, nie? Ja mówię, kurde, co 3 na 10, 4 na 10, wiesz, to są zawsze kwestie względne, ale potem w praktyce nagle zaobserwowałem, że jak mam skubańców z tymi przywodzicielami, że ich boli dokładnie na tym przyczepie, to to jest jak z wydmuszką trzeba się obchodzić. I to jest jakby potwierdzenie trochę takie moje też praktyczne z tego, co powiedziałeś.
Mnie tak wyszło z praktyki. Jakbym nie chciał nawet za głęboko wchodzić na ile badania nam to wspierają, czyli... Super, pain management, tak, i to zarządzanie obciążeniem, ale z kwestii bólowej, to jest fajna rzecz, ale nie ulegajmy tej opcji typu, że każdego to możemy do tych 3-4. Nie, nie możemy. Ja już w ogóle nie poruszam kwestii uwrażliwienia środkowego, bo są pacjenci, którzy towarzyszące mają jeszcze uwrażliwienie, to już na pewno nie możesz tego robić. Ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy, że entezy często chorują jako organ. I Achilles jest tego bardzo fajnym przykładem, dlatego że na przykład ja w Achillesie w ogóle wyróżniam 3 strefy. Czyli jedna właśnie nie mid i insertional, tylko mid, taka przed entezą, to jest okolica taka zapiętowa, która mnie interesuje, i stricte enteza. I powiem ci szczerze, że ja tych entez, takich czystych entez, to ja niewiele widuję. Znaczy jest ich najmniej. Najwięcej, i to tych bagniących się cholerstw, to jest tych zapiętowych. Czyli na wysokości guza piętowego. I ja nie mówię, że tam musi być obecna deformacja haglunda, bo nie musi być. To też jest na to rozpoznane w ogóle. Każda pięta, która boli, jest trochę przerośnięta ze spięta haglunda. Come on. Jakby, no nie. A najlepsze jest, jak zapytasz, a jak to stwierdzono? No bo wystaje. No ale ja przykładam głowicę, albo ale robimy RTG, robię 7 przynajmniej, jak nie 10 pomiarów i z żadnego mi nie wychodzi, że to jest deformacja haglunda.
To w ogóle jakby to, czy tam wystaje, co widzimy, to...
Tak, no to egzostoza, przerośnięta kaletka powierzchowna, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, są najróżniejsze rzeczy, które to generują. Mniejsza z tym. I teraz tam jest bałagan i te bałagany tam są najgorsze, bo tam mamy niestety tą tkankę, już wspomnianą tkankę synowialną, czyli kaletkę. A kaletki to już naprawdę nie lubią być gniecione, jak są reaktywne. Albo są przerośnięte, są hiperplastyczne, albo hipertroficzne, bo możemy używać dwóch nazw, to możemy później o tym sobie podyskutować, tak, która lepsza, ale generalnie jest przerośnięta. Ściana jest pogrubiała, tak, i ma farfocle, nie? To ta kaletka na bank na zawsze pozostanie nadreaktywna na bodźce mechaniczne. I tą kaletkę, jak jej nie zdeloadujesz na dłuższy czas, albo ją rozświecieczysz, to wystarczy niewiele, żeby ją przyszczypać między Achillesa a guz piętowy i jest zabawa na nowo. I to są rzeczy, powiem ci szczerze, które ja w środku to mam takie, no jestem fizjoterapeutą, więc sam mogę, ale ja wręcz oczami czasami widzę, jak konsultuję jako pacjenta, jak to wyrzynam stamtąd. Dosłownie wyszarpuję po prostu tą kaletkę, bo ja wiem, że to będzie droga przez mękę. Po prostu. I myślę, że tutaj bursektomie tak naprawdę w jakiejś formie muszą grać rolę. Natomiast smutne jest to, że każdy zazwyczaj ma kalkaneoplastykę wtedy. No i to jest wkurzające, bo nie wymaga. Wiele osób nie wymaga tej kalkaneoplastyki. To nie to było bodźcem. No dobrze, to tak, nie, tak się rozgadałem.
Myślę, że to jest jakby cenne, nie? Bo jakby ta diagnostyka właśnie taka różnicowa w tych okolicach, które wydawałyby się względnie proste, no bo tam się przyczepia przecież.
Właśnie, nie powiedzieliśmy o peritendinopatii.
Okej. Okay. Chcesz powiedzieć?
No tak, no bo mamy takie stany, w których okej, sięgnę jest pogrubiałe, nie? Widzimy, że jest pogrubiałe nawet, czy nawet nie w obrazówce. Dotykamy, jest pogrubiałe i tak dalej. Pamiętajcie, że jak my ściskamy ścięgno, to my nie ściskamy tylko ścięgna, my ściskamy wszystko, nie? I ja, mając tą wiedzę, nie jesteśmy w stanie zróżnicować, czy to boli ścięgno, czy to boli ościęgno, czyli taka pochaweczka łącznotkankowa wokół Achillesa, która też dodatkowo otacza nam takie jęzory ciała Kegera, które wchodzą wokół ścięgna, okej? Okay? Bocznie. My nie jesteśmy w stanie określić, które to z nich, nie? I które jest podrażnione. Z peridentinopatią z kolei rzeczą, na którą trzeba bardzo uważać, prowadząc tych pacjentów, to jest rozpychanie się z zakresami. Czyli nie tyle kompresja, co rozpychanie się z zakresami. Dlaczego? Bo tam najczęściej mamy jakieś formy wzrostów, które jak pociągnie, podciągnie, podrażni, naderwniesz, to znowu odpowiada taką odpowiedzią reaktywną, płynem, podsiąka tam, wynaczynia się i zabawa od nowa. Natomiast to super reaguje na hydrodysekcję.
Okay.
Super. Jakby to jest to. Oczywiście, no teraz jak myślę, że nie mamy na to czasu, tak, bo to jest, każda okolica jest specyficzna, ale no przy Achillesie, no to myślę kwestia podeszwowego, nie? Plantarisa. On potrafi tam nabruździć. Nadal mam duże problemy w określaniu, na ile to on. Bo on tam ma wiele typologii. Są wolne, niewolne, częściowo wolne, częściowo nie, dorasta, jest luźny, ojejku, tak? Natomiast widywałem parę przypadków, w których myślę, że to był game changer, nie? No i to nie dla mnie, to będzie się wiecznie działo. Jak się już podrażniło, to jest pozamiatane. Przy kaletce nie podpowiedziałem, tak samo jak z barkiem, to nieważne, gdzie macie kaletkę, moim zdaniem, tak jak wrzuciłem, to zrobiłem tą wrzutkę z temblakiem, nie? Najlepsze narzędzie przy ostrym stanie kaletkowym. Podbijam to w każdej kaletce, o ile nie jest to poinfekcyjna, tak? Jakby nie jest formą reaktywną, no bo mamy zapalenia kaletek, bark jest bardzo znany, przedrzepówka jest znana z tego, zresztą podrzepkowa głęboka też, że to są poraktywne, poinfekcyjne stany.
Ile byś tak unieruchmiał?
Z kilka dni. Kilka dni obserwacja, bo te kalety walą nawet spoczynku. Ty leżysz i boli, nie? Więc to się ma wyciszyć na spokojnie i wtedy można wprowadzać niesteroidowe leki przeciwzapalne, bo to naprawdę jest rozjuszone. Jeżeli jest to kaletka, jest to synowium. Generalnie zasada, to wychodzi z reumatologii. Jak masz zapalone, takie rozbuchałe synowium w jakiejkolwiek postaci, czy to jest pochewka, kaletka, czy zachyłek, jakby mówiąc o stawach, wycisz to. Mechanicznie, jeżeli słabo reaguje, dodaj leki, bo konsekwencje przedłużającego się stanu reaktywnego w maziówce są straszne. I nieważne, czy to jest choroba zapalna, czy niezapalna, czy to był uraz, stłukłeś sobie coś tam, nieważne. W różnych konfiguracjach te konsekwencje są straszne. Po prostu. Więc wyciszanie tego jest must have, nie? I jak coś ci wysięka, to się dowiedz, dlaczego ci wysięka. Bo tych przyczyn jest bardzo wiele i w zależności jaka ona jest, tak będziemy się leczyć, nie?
Przepraszam, się uśmiechnąłem,
ale... No, ciekaw jestem, co tam zaświtało.
Sobie tak pomyślałem teraz, że... Ty tak bardzo tak dowody, tak ta diagnostyka różnicowa, taki prawilniak jesteś, a potem ale. Czasami ktoś wlatuje jak dzik w żołędzie i na przykład leci gdzieś z tą osteopatią czy z jakimiś takimi rzeczami. To powiedz mi, z jakimi najdziwniejszymi rzeczami ty się spotkałeś? Jakie są błędne przekonania na temat ścięgien, a które cały czas w tej sferze takiej zawodu, jakim jest fizjoterapia, pokutują, bo tak to trzeba powiedzieć. I ja trochę mam nadzieję, że trochę no, nie zaciągniesz ręcznego i trochę powiesz w jakichś mocniejszych trochę słowach, bo
ciągniesz mnie za język,
ty już bez ogródek, nie? Czy jakby jasno ci komunikuję, że tu nie podchodzę cię, tylko po prostu. Co ci się nie podoba w narracji na temat ścięgien? Bo z mojej perspektywy błędna narracja, nieprawdziwa, to zawsze się jest proszenie o błędne przekonania. Terapeutów, pacjentów, zwiększenie ryzyku nocebo. Zresztą jak rozmawiałem z Marcinem, powiedziałem o tym zjawisku, jakim jest zaraźliwość społeczna. Czyli my czasami, robiąc przestrzeń na to i jasno nie krytykując pewnych rzeczy, które są pełną antynauką, albo farmazonami.
De facto aktywnie to wspieramy jakby.
Tak, dokładnie, nie? Bo to jest trochę jak, wiesz, taką rzeczą, że ktoś kogoś bije na ulicy, a my odwracamy wzrok i mówimy, to nie moja sprawa. To jesteśmy tak samo winni jak ten, który stosuje tą przemoc.
Wiesz co? Znaczy, na pewno jakby nigdy nie byłem, nie jestem i nigdy niestety nie będę. I mój zespół też pewnie nigdy nie... No na pewno. Nie osiągniemy stanu, w którym jesteśmy w stanie powiedzieć, że coś to w ogóle zawsze działa, to nigdy nie działa i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest numer jeden. Nie mam tych pewności, nie mam. Natomiast wiem jedno, bo widzę to ze swoich pacjentów, więc teraz dzielę się swoimi obserwacjami z pacjentów, tak? Że wszelkie czary-mary, jakieś pasywne terapie, one co najwyżej są w stanie krótkookresowo modulować odczuwanie swojego ciała. W tym zmniejszać dolegliwości bólowe. Krótkookresowo. Tak? I teraz to nie powoduje, pamiętajmy, ścięgno, jak już się zmieniło, to ono już takie będzie. I teraz to, jak my się pozbywamy dolegliwości bólowych, można to robić na różne sposoby i naprawdę różne sposoby działają. Nie wchodząc w mechanistykę, dlaczego to działa. Tak? Począwszy od tego, że to jest placebo, tak? To jest pain inhibits pain, jakby możemy wiele rzeczy, no, niespecyficzne ścieżki, tak? Jakby nie wchodząc w to. Jeżeli pacjent to toleruje i jeżeli pacjent nie ma z tym problemu, spoko, natomiast jako osoby, które próbują tylko w ten sposób pasywnie postępować, albo są opcje w stylu, no przepraszam, to już, dobra, pojadę po bandzie, no jakby przekonałeś mnie, nie? W stylu, bo masz konflikt z matką, no to ja wtedy dostaję febry. Dlatego, że ja mam za dużo osób, i to będzie teraz na poważnie, ja mam za dużo pacjentów, którym widzę, że można było 3 lata temu pomóc, a teraz jesteśmy bardzo bezradni.
Ja to
w cudzysłowie teraz bezradni, oczywiście, tak? Ale to już nie będzie w stylu, to teraz to poprowadzimy treningiem, nie?
No, ja też to ja się wtrącę i podkreślę, że szkodliwość tych pseudonaukowych, albo czasami po prostu wyssanych z palca terapii, nie jest tylko... Ona jest wielowymiarowa. Ona jest wielowymiarowa. I czasami to, o czym powiedziałeś, czyli odroczenie podjęcia zasadnej, właściwej terapii konwencjonalnej, która wiemy, że mogłaby z tematem się uporać względnie szybko, jest działaniem na szkodę pacjenta i ubolewam nad tym, że wielokrotnie pacjenci na to nie patrzą w ten sposób, bo są nieświadomi.
Oczywiście, no nie można mieć do nich pretensji. Tak.
A ta wiedza powinna być w przestrzeni publicznej, i powinni wtedy mieć świadomość, że powinni ciągać za ucho kogoś, kto ich zaordynował niczym nie poparte leczenie.
Co nie znaczy, że jakbym miał tego pacjenta 3 miesiące, jakby te 3 lata temu, to bym na pewno sobie z tym poradził, żeby to też było jasne. Tylko chodzi mi o to, że generalnie... Tak. I no nie, to mnie wpienia. Po dziś dzień. Ja bardzo wychillowałem, naprawdę, ale to są rzeczy, które potrafią mnie... wiesz, no ja też muszę zadbać o swoje zdrowie. Ale no to są rzeczy, które potrafią mnie zapienić, nie? To są rzeczy, które potrafią mnie zapienić. No nie, te rzeczy nie mają prawa mieć miejsca. Znaczy, może to się dziać równolegle. Chcesz sobie tam, nie wiem, masować wątrobę, możemy wymyślać teraz milion rzeczy, spoko, rób to równolegle z takim, to przecież to sobie nie, jakby, to się nie kłóci. Tak?
Czasami tak, czasami nie, bo jeżeli mówimy o fizjoterapii,
mówię
tak.
Konkretnie tutaj, o tym, w sensie pacjencie rób 2 rzeczy naraz, nie terapeuta rób 2 rzeczy, bo terapeuta nie ma czasu na robienie tych rzeczy
tak,
razem.
Ale wiesz, dlaczego trochę tak zastopowałem przy tym, co powiedziałeś? Bo okej, w fizjoterapii możesz kleić tam pijawki komuś na pępek, jednocześnie pracować ze ścięgnem, znaczy ty będziesz pracował ze ścięgnem, który będzie kleił pijawki i dobra, to nie byli
znaczy,
się
gryzło. Nie chodzi mi o to, że on tą pijawkę tam przykleja, nie?
Rzecz w tym, że kiedy w ogóle mówimy o zasadności stosowania takich terapii alternatywnych razem z konwencjonalnymi, to one czasami, akurat nie tutaj, na przykład farmakoterapii, potrafią ze sobą kolidować. Czyli
oczywiście,
dochodzi
dlatego
do niekorzystnej
ja mówię
interakcji.
O kontekście ścięgien.
Tak. Ale ja znowu, żeby ktoś nie ekstrapolował, bo wiesz jak to jest. Trochę dałeś, mówić, można robić to, no nie każdą i nie z każdą można łączyć.
Masz rację. Mówimy o ścięgnach, ja pozostaję przy ścięgnach.
No też, pójdźmy sobie tak, jeżeli ktoś by na przykład z jakiegoś powodu, bo wierzy, że tak może być, wymyślał sobie przyjmowanie jakichś toksycznych ilości danych suplementów, na przykład jakaś ekstremalna dawki z witaminy D3, tam 40 tysięcy jednostek, tak? Dokładnie, jeszcze, zresztą to było ostatnio dosyć popularne i tam Damian Paroli kilka osób na to zwróciło uwagę, że na przykład są influencerzy, którzy promują takie duże dawki, twierdząc, że przyjmowanie równolegle witaminy K, no zniesie ten negatywny efekt, chociażby właśnie w kontekście budowania zmian wapniowych w ścięgnach, no nie? To się nie stanie przy tak toksycznych...
Znaczy, witamina K stała się ghostbusterem, tak?
No w ogóle jak bierzesz witaminę K, to witamina D3 w takich ekstremalnie dużych dawkach ci nie ruszy. Taka jest narracja. Co jest totalnie z czapy, nie? Wiemy. Więc znowu, idąc, że nawet mówimy o suplementacji, nie?
Wszystkim można coś zrobić krzywdę, umówmy się.
A bardzo często w tych terapiach alternatywnych widzę, że te osoby, które się tym parają, lubią dorzucić coś z jakiejś naturoterapii, jakimś suplementem, czymś tam jeszcze popruszyć, nie? W najlepszym przypadku nawet powiedzieć, że on mamy BPC 157, nie? Panaceum na cały złotego świata. Do tego zmierzam, nie? Że to, znowu, to...
Będzie panaceum tak długo, jak nie urosną, wiesz, wartość akcji pewnych firm.
Ale zobacz, jaki to jest pewien paradoks, że z jednej strony, kiedy te środowiska sprzyjające medycynie alternatywnej, tej naturoterapii, tym wszystkim takim, co niechemiczne, nie takie konwencjonalne, mówią, nie, tu wszystkie takie, nie będziemy przyjmowali leków, bo one są złe, nie? I tak dalej. Poza tym Big Pharma chce zrobić nam krzywdę. Jakby daje nam leki, które sprawiają, że jesteśmy chorzy. Jakimś dziwnym trafem ta Big Pharma, która tak bardzo chce na nas zarobić, przecież nie jest ślepa i wie, że jest BPC-157 i też by chciała na tym zarobić. Tylko musi mieć jakiekolwiek podstawy do tego, żeby to wciskać ludziom, żeby nie wyszło głupio. Więc jakby to jest jakby totalna abstrakcja w myśleniu. Nie
ulega wątpliwości, że tam chciwość odgrywa rolę. Jakby jak wszędzie.
No, ale w każdym z jakiegoś powodu nie schylili się po to BPC-157.
Tylko to takie, lecenie w stylu dobra, nie, daj spokój. Jakby, okay. Nie idźmy tą drogą.
Dobra,
nie.
Bo zobaczamy z tematu ścięgien.
Tak, jakby najważniejszą rzeczą w tym wszystkim, jakby jak cię zaczyna boleć ścięgno, to jest pytanie numer jeden. Czy jesteś ogólnie zdrową osobą, czy nie? Zadaj sobie pytanie, czy kiedyś się ostatnio badałem, tak? Czy mi coś dokucza, czy nie dokucza? Czy udaję, że jestem zdrowy, a tak naprawdę nie jestem zdrowy, bo tych ludzi też jest bardzo dużo. Jak mi zaczyna dokuczać sięgno, to zadaj sobie pytanie, czy nie przeginasz pały, nie próbujesz sobie udowadniać, że jesteś bardziej sprawny niż rzeczywiście możesz. Dokładnie tak. Bo to, że odniosłeś wielki sukces, na przykład biznesowy, to nie znaczy, że tak szybko odniesiesz sukces. Tu niestety się nie da, nie oszukasz biologii, nie? Jakby giełdę i tak dalej możesz, co ty to przenośnia, tutaj tego nie oszukasz, nie? A konsekwencje będą nieprzyjemne i nikt ci nie da rozwiązania, bo ich po prostu szybkich nie ma. Nie ma na obecny stan. Można zaćpać ból, zasterdzić to, jak zasterdzisz to, to twoje ryzyko, bo to nie to, że zerwiesz, ja tego nie wiem, twoje ryzyko wzrośnie od 5 do 7-krotności, tak, zerwania tego, więc uważajmy na siebie, po prostu, numer jeden. I z tych takich, no wiesz, do tych opcji jest mnóstwo, typu bańki, pijawki, jakby mówię stricte o ścięgnach, ja nie chcę wychodzić poza swoją strefę, bo wiem, że na przykład pijawki w przeszczepach, szczególnie w obrębach kończyn, są super i są stosowane w szpitalach i mają mega zastosowanie, jest to sprawdzone, tak? Natomiast, no tu ja nie znajduję żadnych takich wiarygodnych źródeł, żeby tak było. Tak samo z igłowaniem. Igłowanie ma pewien wpływ, tak? Ale nie igłowanie igłą cienką. A my jako fizjoterapeuci...
Właśnie, bo powiedziałem o tych nakłuciach, więc dokładnie.
A tu chodzi o igłowanie igłą iniekcyjną, która ma nieporównywalnie większą średnicę, jest igłą cylindryczną, która de facto wycina tunele w tkance. Ale to już należy raczej do kompetencji lekarza. Albo przynajmniej pracy w zespole, że lekarz zleca coś takiego i jeżeli ktoś pracuje igłą jako fizjoterapeuta, to może to wykonać. To jest kwestia już wewnętrznej umowy w zespole, tak? No, wiesz, bo możemy podać przykładów abstrakcji, które słyszę w gabinecie i jest dużo. Tylko nie wiem, czemu miałoby to posłużyć, powiem szczerze.
No, wiesz, to służy jednemu, ku przestrodze. Wiadomo,
to,
że
to... To jest odpał, nie? To są odpały. Ty właśnie przyjmiesz to, przyjmiesz tamto, poklep, tu najwięcej to, najczęściej to jest po prostu, ja się spotykam z bezmyślnością prowadzenia procesu. Powiem szczerze. Bezmyślnością. Bo ja już pomijam akcję w stylu, jeżeli chcesz leczyć Achillesa, tak? I nikt ci tego Achillesa w żaden sposób nie zaopatruje niczym. Czyli ani jakby nie dotyka, ani nie daje żadnych kwestii, jakby nawet nie chodzi o ćwiczenia. On ci nie opowie, jak ty masz obciążać tą nogę na co dzień, to ta osoba ci nie leczy Achillesa. ta osoba ci ściemnia. To tak, jak miał kogoś uczulić, nie? Bo tym kluczem jest zoptymalizowanie tego, jak ty obciążasz tego Achillesa. Żeby to móc zrobić, to ten ktoś musi zbadać i zebrać bardzo dokładny wywiad, który zajmuje czasami po pół godziny, tak? Co ty robisz, jak często, z jaką intensywnością i tak dalej, nie? Jak tego nie robi, to on ci nie leczy Achillesa. To jest ściema, to jest hochsztapler.
Trochę Karol taki stary, którego tam pamiętam, trochę wrócił, ale nie będę tego bardziej
torturował. Nie, już takiej energii nie będzie. Nie, bo ja gdzie indziej energię wtłaczam, wiesz? Raczej w te rzeczy, o których ci powiedziałem. Jakby ja jestem neurotykiem generalnie, tak? Tu widać, jak się podniecę, że zaczynam szybciej mówić i tak dalej. Jestem neurotykiem i mnie to kosztuje zdrowie. I ja nie chcę. A wydaje mi się, że mam zalążek, powiedzmy, albo mam szansę, bo to nie chodzi, że ja mam, tylko mam szansę wnieść jakąś małą cegiełkę do tego, co możemy robić w tych problemach. I ja wolę poświęcić energię na to, żeby szukać tego czegoś, nie? A naprawdę badawczo, mimo że tych badań jest mnóstwo w kontekście chorób ścięgien, to ilość pytań jest taka, że to się w głowie nie mieści. Łącznie z włączaniem ludzi, wiesz, jak się czyta badania, jak się patrzy na kryteria włączenia, nie? To się łapiesz za głowę.
Bo mówiliśmy, bardzo heterogeniczna grupa,
nie? Jezus Maria, ja wyrzucam to, nie ma co czytać. Ja nie wiem, kogo oni tam mają.
Wczoraj z Jakubem Liberskim i Karolem Pałką prowadziliśmy szkolenie z łąkotek. I tam jest dokładnie ten sam problem. Czyli wielokrotnie w ramach różnych protokołów postępowania, czy w ogóle takiego wnioskowania z prac nad łąkotkami, wrzuca się je wszystkie do jednego wora. A czym innym są uszkodzenia stabilne, niestabilne, trenego korzenia, trzonu, podróżne,
radialne. Rzeczy, które są super w stanie, jesteśmy już określić.
Tak, i wiesz, i pomimo tego, że to jest bardzo namacalne, takie mechaniczne, strukturalne, to cały czas tą kwalifikacją nie jest idealnie. Poza tym nawet jak mówimy o jakichś naprawach, czyli mówimy już o takiej jakiejś interwencji ortopedycznej, no to czym innym będzie użycie jednego szwu albo 8 szwów, no nie?
Pewnie.
To są jakby takie różnice i to jest problem w badaniach. I znowu, cieszę się, że o tym mówisz, bo wielokrotnie, nawet jeżeli ktoś jest taki bardzo evidence-based, to super, bo to też wiadomo, ja bym chciał podkreślić jedną rzecz. Jeżeli ktoś wchodzi w takie czytanie badań i uważa, że to go rozwija i na pewno go to rozwija i to tak to powinno wyglądać, ale na przykład czuję w tym jakiś chaos, to jest też normalne. Bo żeby w pewien taki sposób z lekkością poruszać się po tych badaniach naukowych i wyciągać z nich esencję albo skreślać pewne prace, żeby wiedzieć, że wnioski niekoniecznie będą wartościowe, no trzeba trochę tego poczytać i mieć takie uczucia do tych rzeczy.
Znaczy u mnie się lekkość nigdy nie pojawiła.
No ale wiesz, zobacz, na początku na pewno dla ciebie istotność statystyczna, kliniczna, siła efektu, czy w ogóle to, o czym mówimy.
Nie, czyli, to był kosmos.
Czyli to, że popatrzysz w ogóle na pracę i widzisz, że tam dobór tej grupy jest tak heterogeniczny. Okay.
I rzeczywiście jest tak, że bierzesz, ściągasz papier, pierwsze patrzę w metodykę. Jakby nie w abstrakt, tylko w metodykę. Tak, czytam tytuł. Jeżeli mniej więcej wiem, o co oni tam sprawdzali, to mi się zgadza z moim zapytaniem, to patrzę w metodykę. I rzeczywiście przelecenie i sprawdzenie, że error, nie interesuje mnie już. Jakby, że to nie odpowie na moje pytanie. Nie to, że to jest od razu praca do D, tylko ona nie odpowie na moje pytania. Tak? To jest raczej w ten sposób. Bo nie jestem w stanie jakby ekstrapolować tego na przykład na moją grupę, tak? Albo na pytanie, które zadaję, tak? Więc może to i fajna praca, ale nie w moim kontekście, tak? Tego, czego szukam, nie? Rzeczywiście, to tak, to bardzo uległo zmianie, tak? To bardzo
to
uległo zmianie.
To szybciej idzie, nie wiesz, czego szukać tam,
tak,
jak to interpretować.
Ale też widuję coś takiego, że dużo osób, trochę się tego boję, tak? Jak mamy okazję, to ci o tym opowiem, bo trochę odbiegniemy od ścięgien, ale jakby cieszy mnie to, że coraz więcej osób jakby sięga po te prace badawcze, stara się to czytać i tak dalej. To jest super. Natomiast martwi mnie to, że pojawiają się też osoby, które wyciągają takie, i to nie nazwę cherry picking, bo to nawet nie ma nic wspólnego z cherry pickingiem. To jest takie wyciągnięcie typu wyciągnę coś, żeby tylko potwierdziło to, o czym ja chcę powiedzieć, albo moje przekonanie, walą tym i nazywają to evidence-based. I mnie to martwi, bo to jest trochę takie NKWD, nie? My osoby, powiedzmy, które starają się mieć taki dystans do tego, tak? Że nauka jest super, ale ona też tam coś ze sobą niesie, jest trudna, tak? To nie jest odpowiedź bezpośrednia.
Poza tym jest naukowy przemysł
wydawniczy. To my mamy pistolety w plecy, nie? Bo tego typu, jeżeli to się rozprzestrzeni, a trochę się tego boję, bo to jest łatwe. Wyciągasz jedno zdanie, jest jakieś stwierdzenie, jest jakiś wniosek, nikt tego nie oceni, nikt tego nie przeczytał, tak? Ale już wrzuca, nie daj Boże, ma jeszcze poczytność albo oglądalność, Rozumiesz? Boję się tego. I ja nie wiem, jak tu reagować, bo ja się bardziej boję tych osób, bo coraz częściej też osoby takie bardzo, to nie ma być obraźliwe, tak, ale altmedowe, zaczynają wykorzystywać właśnie to.
Czyli pseudonauka wtedy się robi, nie?
Tak, to nie ma nic wspólnego z nauką.
Wiem, o czym mówisz, ja to zauważyłem i nawet jakiś czas temu poczyniłem taki post na temat po prostu, czym jest leg extension, czyli po prostu wyprosty na maszynie kolana. I po prostu przepisałem fizjologię wysiłku Jana Górskiego z perspektywy, co tam się dzieje w tym leg extension z perspektywy neurofizjologii. I wiesz, trudne pojęcia lecą, nie, bach, bach, bach. I robisz tekst, który w ogóle brzmi jak rocket science, a to mówię leg extension, nie? Dokładnie. I to obserwuję. Czyli trochę próba takiej nadmiarowej komplikacji pewnych zjawisk, gdzie celem już jest nie wyjaśnienie tego zjawiska i sprawienie, że nasza praktyka z tego tytułu się zmieni, ale trochę zawstydzenie odbiorcy, że on tego nie wie i niejako utwierdzenie go, że ty jesteś tym autorytetem, bo ty to rozumiesz i ty używasz tego, że ta nauka jest tobie bliska, tak. Oczywiście, tak, mówimy to z przymrużeniem oka, bo najczęściej to jest dowód tego, że ktoś tego nie rozumie. Zresztą mamy takie pojęcie też
albo
już ze średniowiecza.
To ma istotność kliniczną w tym przypadku na przykład.
To w ogóle nie go wiesz. W ogóle, wiesz, pojęcie istotności klinicznej wielu zjawisk fizjologicznych jest w ogóle nie brana pod uwagę. Jest, powinna być istotność marketingowa. Takie kolejne wprowadzane, uważam, okay, no parametr,
super,
nie? Też powinien być jakoś wyliczalny.
Czy mogę zapożyczyć?
Możesz.
Do tych?
Istotność
mamy marketing... istotność statystyczną, kliniczną i marketingową.
Tak. I ona ostatnimi czasy, uwagi na media społecznościowe, które są wrażliwe na tą istotność marketingową, bardzo się rozprzestrzenia. I to ma pewien taki wydźwięk, który już naukowcy widzą, czyli na przykład mówimy o kryzysie pewnych neuronauk, tak? Praktyczności wiedzy z zakresu neuronauk, gdzie oni trąbią o tym. Są prace, które mówią, że my zaczynamy przypisywać pewne istotność wielu zjawiskom.
No.
Tak, no dokładnie, skróciłeś to, super, dziękuję, to ja miałem to upraszczać, dzięki. I kolejne zjawisko, w ogóle wiele nauk ma problem, na przykład mamy przecież psychologię, tak, zwłaszcza tą psychoterapię, gdzie tam replikacja pewnych badań, w ogóle jakby znowu grzebanie w tych bebechach tej nauki, okazuje się, że to większość tego to jest dowalenie do kosza
nie
po prostu.
Jest dobrze.
Tak, to się po prostu nie klei, nie? I to jest realny problem. I teraz myślę, że odpowiedzialność znowu, to super, że to poruszyłeś. Nasza, jako specjalistów, którzy posługują się tym modelem, popularyzują go, to powinni nie tylko go popularyzować, ale teraz racjonalizować, jak z tego korzystać. Super, że to powiedziałeś, bo ja ten problem też
nie, bo to jest coś, co mnie martwi.
Tak.
Po prostu, bo to jest coś, co mnie
bo
martwi.
Bo altmet już można wykazać, że jest po prostu totalnie z czapy. To jest prościej wykazać.
Nie, dlatego ciężko mi też o nim mówić, nie? On jest już tak oderwany.
Ta. Jakby... A tu jest, trzeba po prostu, wiesz, tu trzeba poczynić czasami argumentację, żeby pokazać, że to pojedyncze, ten szlak fizjologiczny, jakiś biochemiczny, jest jednym z tysiąca, które odgrywają rolę i mówienie o nim, zwracanie na niego uwagi, czasami odciąga nas od tego common sense całego problemu. Jest dystraktorem, a nie narzędziem do rozwiązania problemu.
No, no tak, podpisuję się, fajnie.
No. Karolu, ty już pewne podsumowanie zrobiłeś tam kilka wątków wcześniej, jeżeli chodzi o te tendinopatie.
Tak, chciałem, żeby to wybrzmiało, nie? Zależało mi na tym.
Tak. Zawsze jakby, wiadomo, że są tylko skomplikowane pewne zagadnienia, ale próba ich czasami uproszczenia też ma wartość, nie? Takie wyciągnięcie tej esencji, taki key points. Czy jeszcze coś byś chciał dodać? Ja mam nadzieję, że zaciekawiło słuchaczy to na tyle, że pójdą do ciebie na szkolenia z tendinopatii, bo niczego w ogóle ze ścięgien, bo niczego w Polsce bardziej kompletnego nie znajdą.
No, jest parę osób, które też coś tam mówią o tym, czy coś tam mówią, mądre rzeczy. Wznawiam niebawem cykle te webinarowe swoje, więc one też będą się tam powtarzały i tak dalej. Serdecznie zapraszam. Też zaktualizowałem część rzeczy, więc będzie coś nowego. Nie, chyba wszystko. Chyba wszystko.
Cieszę się, było łatwiej
zakończenie. Moja istotność marketingowa wynosi minus 800.
Okej. Okay. Fajna końcówka tej rozmowy. Karolu, super było cię zobaczyć. Dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję do kolejnej, już czwartej rozmowy kolejnej, bo ta była nasza trzecia, prawda, przed mikrofonem.
Tak, już? Super. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, Artur.
To była przyjemność.
Zaszczyt.
Dziękuję. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.